Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Temat polskie grudnie. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
Panie profesorze, prosimy o wprowadzenie do naszego dzisiejszego tematu. Wiele osób dopiero teraz zaczyna nas słuchać. Może nie mieli możliwości oglądania pierwszej części naszego spotkania, a zatem polskie grudnie.
Chcieliśmy opowiedzieć o tych polskich grudniach czasu rządów komunistycznych, które nastały po II wojnie światowej, czy tak naprawdę po 1944 roku, już nieprzerwanie, aż po kres na przełomie lat 80. i 90. w wyniku transformacji skomplikowanego, też dość długiego procesu, one się zakończyły, chociaż z poważnymi konsekwencjami, dużo dłużej trwającymi, ale w okresie tych komunistycznych rządów mieliśmy kilka zdarzeń, które utrwaliły się w pamięci społecznej, są mocno zapisane w naszej historii. Zacznę od tego najnowszego, czyli 13 grudnia, wprowadzenie stanu wojennego, rok 81, złamanie wielkiej nadziei, jaką dawała Solidarność przez użycie ogromnych sił wojskowych, policyjnych. Komunistyczne władze tę nadzieję przerwały, podjęły próbę całkowitego i zniszczenia Solidarności, i zniszczenia tego kierunku zmian na długie lata, zamrażając sytuację i umacniając czy utrwalając swoje rządy. Tym grudniem wcześniejszym był 10 ponad lat wcześniejsza, tak naprawdę dokładnie 11 lat, czyli grudzień roku 70, z pewnymi konsekwencjami też w roku 71, wielkie protesty społeczne, największe od lat 50., a realnie tak naprawdę największe, jeżeli odwołamy się do porównania z latami 40., gdy przede wszystkim działała zarówno duża opozycja legalna, PSL-owska, Polskie Stronnictwo Ludowe i zbrojna. To było niewątpliwie największe wydarzenie kryzysowe od powstania Polski Ludowej. To, co się stało na przełomie 70. i 71. roku, ta wielka fala protestów społecznych, no z tym głównym początkiem i największą skalą działań represyjnych ofiar w samym grudniu 70. roku. Ale rozpoczęliśmy od grudnia 52. roku. Ja wspominałem szczególnie już z perspektywy teraz tej nadmorskiej Polski Północnej o tym, co się stało po trwających od roku 50. ze wzmożonym już wtedy dużym nasileniem represjach w marynarce wojennej. W strukturach tego Ludowego Wojska Polskiego rozpoczęły się szczególnie od 1949 roku nasilone działania, które miały całkowicie uczynić podporządkowane Moskwie kadry wojskowe. Te działania były związane między innymi z przyjściem na stanowisko ministra obrony narodowej, z przyjściem z Armii Sowieckiej, bezpośrednio marszałka Konstantego Rokossowskiego, z planami też wielkimi, ambitnymi, militarnymi Związku Sowieckiego. Pamiętajmy, że początek III wojny światowej tam na Dalekim Wschodzie w istocie miał już miejsce, tylko ona się w wojnę światową nie zamieniła, bo mimo że włączyły się wielkie mocarstwa, bronili Amerykanie Południowej Korei, z tej komunistycznej północnej atakowali komuniści, szczególnie tu chodzi o komunistyczną armię chińską, ale nie zamieniło się to w konflikt globalny, za to próba takiego zwiększenia integracji, to zresztą cały obóz krajów socjalistycznych, ten blok satelicki tutaj w Europie Wschodniej od Bułgarii po polskiej NRD był tym procesem objęty, wzmożono kontrolę lojalności, kontrolę struktur, szczególnie struktur siłowych, także struktur partyjnych. To między innymi powodowało, że wszelkie formy oporu mogły się skończyć represjami, uwięzieniem, odsunięciem. To stało się na przykład tak z Gomułką, gdzie tutaj Bieruta uznano i jego ekipę za bardziej lojalną. No i w wojsku mamy wtedy falę działań represyjnych. Ponoszą ogromne ofiary, przede wszystkim na masową skalę są zwalniani żołnierze i podoficerowie, i żołnierze w stopniach oficerskich. Znaczna część kadry, która jakoś próbowała się dostosować do tej Polski Ludowej. Przychodzi też taki moment, w którym część tych kadr oficerskich zostaje objęta najbardziej brutalnymi działaniami represyjnymi związanymi z wymordowaniem, z podjęciem decyzji o mordach sądowych, czyli sfingowane procesy, zarzuty czy też szbiegostwa, czy sabotażu, czy inne, i wyroki śmierci. I mieliśmy no, taki proces, który zwieńczony jest właśnie w grudniu 1952 roku, proces komandorów, w której grupa wyższych oficerów marynarki wojennej zostaje po prostu wymordowana. Zresztą tak, no, 7 wyroków śmierci, z tego 3 wykonane, a jeszcze doliczmy komandora Adama Rychela, który został wyłączony ostatecznie z roku ze względu na zamęczenie go w śledztwie i utracił po prostu fizyczne zdolności, załamanie nerwowe całkowite z powodu powodowało, że go wyłączono, zresztą i tak potem przedwcześnie zmarł. Za to trójka została zamordowanych 12 grudnia, czyli dokładnie wczoraj minęła rocznica, to się tak zbiega wręcz z rocznicą i stanu wojennego i protestów tych z 81 roku i protestów z 70, bo dwóch pozostałych komandorów, pierwszy komandor Jerzy Staniewicz, jeden z dowódców polskiej marynarki wojennej, został zamordowany 12, a 16 grudnia został zamordowany dowódca floty komandor Stanisław Mieszkowski, dzisiaj pośmiertnie obydwaj, i Staniewicz i Mieszkowski są kontradmirałami, i komandor porucznik Zbigniew Przybyszewski, również 16 grudnia. Oni zginęli dokładnie 68 lat temu. Dopiero po kilkudziesięciu latach udało się trafić na ślad, odnaleźć ich szczątki, a uroczysty pogrzeb odbył się dosłownie 3 lata temu, 17 grudnia 15 i 16 grudnia, bo to była dwudniowa uroczystość, odbyła się w 2017 roku, czyli 3 lata temu. I to jest takie symboliczne odwołanie do takiego tragicznego grudnia z perspektywy szczególnie no, Trójmiasta, a najbardziej Gdyni. Dodajmy jeszcze no, pewną specyfikę. Gdynia to była ta malutka nadmorska wioska. W niej zresztą też był taki element jakby symbolicznych zaślubin, ale oczywiście główne były 10 lutego w samym mieście, bo tam między innymi też polskie oddziały wkraczały, jakby tutaj no, były w samym morzu. Za to oczywiście główna uroczystość odbyła się w 20 roku w mieście Pucku i tam na Puckiej plaży, tam gdzie dzisiaj są puckie zakłady mechaniczne Amtech. Jest takie duże historyczne miejsce, na co dzień niedostępne, ale można w pobliżu na taką pagórek wejść. Tam niedawno Instytut Pamięci Narodowej dosłownie 8 miesięcy temu postawił taki dość dobry punkt informacyjny, gdzie w języku polskim, angielskim można przeczytać o tej historii. Otóż Gdynia była największym polskim sukcesem gospodarczym dwudziestolecia międzywojennego, jeżeli chodzi o taki jeden konkretny efekt. Zbudowaliśmy od podstaw na małej wiosce duże, wielkie miasto o bardzo dobrych parametrach rozwojowych. Ono rzeczywiście stało się w 1939, było jeszcze tam rok gospodarczy, 1938, gigantem ekonomicznym w skali Bałtyku, no bo bazowało i było tym oknem dla świat, dla, pamiętajmy, wówczas już 30-kilkumilionowego, prawie 35-milionowego państwa polskiego, II Rzeczypospolitej, państwa rozwijającego się, państwa aktywnego gospodarczo, państwa eksportującego, importującego, a więc Gdynia była rzeczywiście bardzo ważna. Konkurencji zresztą, tak jak dzisiaj no, Gdańsk czy Szczecin, nie miała. Wolne miasto Gdańsk, no wręcz między innymi dlatego Gdynia musiała powstać, bo były trudności we współpracy. I w tejże Gdyni mamy później właśnie po wojnie takie dramatyczne wydarzenie, raptem już 7 lat po wojnie. Tutaj w ogóle nawiązać warto do tego, że tam, gdzie dzisiaj są komandorowie pochowani, na Oksyckim wzgórzu, na skarpie, gdzie jest skraj jakby tej, czy no, to jest w zasadzie środek tak geograficznie, tej dzielnicy Gdyni na północy miasta, jest ta duża skarpa nad wodami Zatoki Gdańskiej. Tam, gdzie jest cmentarz, nowy cmentarz marynarki wojennej, ten powojenny, jest właśnie kwatera pamięci. W tej kwaterze pamięci najwyższym rangą pochowanym jest w tej chwili admirał floty Józef Unruk, jeden z twórców w ogóle polskiej marynarki wojennej po wojnie, z piękną biografią, także bohater, dowódca bohaterskiej obrony Wybrzeża, w tym tej trwającej do 2 października, więc obok bitwy pod Kockiem, tu mamy również Hel do 2 października. Jego podkomendymi no, byli między innymi ci zamordowani, ci sądzeni, tacy jak komandor Kraszewski, komandor Krzywiec, także tam mieliśmy całą grupę prześladowanych. Ta trójka ukryta, no właśnie z grobami gdzieś tam schowanymi, była takim wyrzutem, czy powodem interwencji między innymi właśnie znajdującego się na emigracji admirała Onruga, który w swoim testamencie napisał, a pisał to już w momencie, gdy zdawał sobie sprawę, jak władzom komunistycznym zależy na pewnych symbolach. To widać było, jak na przykład wprowadzili z Włoch majora Sucharskiego, obrońcę Westerplatte, zrobili uroczysty pogrzeb, pochowali go na Westerplatte w 71 roku. Wobec tego admirał Unruk zachował w swoim testamencie takie zastrzeżenie, że zgadza się na pochówek w Polsce, ale wyłącznie po spełnieniu no, tych jego kilku warunków, w tym osądzenia sprawców, zbrodni na oficerach, dowódcach marynarki wojennej i odnalezienia pomordowanych i godnego pochówku. Osądzenie już było niemożliwe fizycznie z perspektywy lat 2017-18, ale udało się wykonać tę realną część i w 2017 testament admirała Onruga w tym zakresie został spełniony. Rok później, w październiku 2018, jakby dla uczczenia też stulecia odzyskania niepodległości, stulecia powołania marynarki wojennej, odbył się uroczysty pogrzeb i tam dzisiaj mamy taką piękną pamiątkę, nawiązującą zarówno do II Rzeczpospolitej, jak i do okresu stalinowskiego, bo znowu przypomnijmy sobie, kto był represjonowany, kto ginął, co się działo w II Rzeczpospolitej. Tam było takich kilka głównych celów ataku, no takim był na przykład Kościół i represje wobec Kościoła katolickiego, już nie tak straszne jak to, co robili Sowieci czy Niemcy, szczególnie Niemcy, ale bardzo brutalne, bardzo duże te szykany rozmaite, często tortury, aresztowania, zatrzymania. No klasycznym przykładem jest tutaj niewątpliwie to, co się stało w latach 53-56 z prymasem. Ale takim wrogiem będzie też II Rzeczpospolita i jej elity, czy kadry, między innymi wojskowe. I to właśnie jest dokładnie jakby tematem tego wspomnienia o tej nocy komandorów, czy może ściślej o tym procesie komandorów, o aresztowaniach, represjach i o tym zamordowaniu i o tych strasznych datach 12 grudnia 52 i 16 grudnia 62. Ta druga data się dokładnie nakłada już na ten moment późniejszy, czyli na rok 1970 i w ramach tej części wstępnej poruszyłem no między innymi pewne takie wątki łączące, bo można dokładnie zauważyć, że biografie niektórych działaczy odpowiedzialnych za zbrodnie 70 roku, za represje, za masowe stosowanie no, użycia broni innych, i generalnie za działania bardzo brutalne, to nie tylko jest zamordowanie kilkudziesięciu osób, ginie łącznie 45 osób, ginie 16 osób w Szczecinie, 18 osób w Gdyni, 8 uczestników protestów, po stronie uczestników protestów ginie w Gdańsku, ginie jeszcze jedna cywilna, właśnie niewinna osoba w Elblągu, ale mamy również, no już tutaj na pewno tysiące osób rannych, poszkodowanych w inny sposób, kolejne tysiące pobitych, uwięzionych czasowo, zatrzymanych, inwigilowanych. I tutaj wśród tych osób odpowiedzialnych za te czyny, no mamy na pewno ministra obrony narodowej ówczesnego, Wojciecha Jaruzelskiego. I to jest taki troszkę łącznik, bo jak spojrzymy, to on oczywiście będzie główną postacią, zresztą wrócimy do tego w stanie wojennym. To on już wtedy w latach 80. jest decydentem, bo jeszcze w roku 70. to w momencie wybuchu protestów, pamiętajmy, że początek to jest 14 i 15 grudnia i ta fala potem będzie trwała od 14 po 22 grudnia z głównym nasileniem i ponowi się, ale już nie z, tej, z tymi starciami w roku 50, w roku 71, w styczniu i lutym, obejmując kolejną grupę ośrodków, w tym dotrze to także na dużą wielką skalę do Łodzi, ale głównym odpowiedzialnym w pierwszym okresie do 20 grudnia będzie Władysław Gomułka i jego ekipa, grupa współpracowników, którzy stopniowo będą potem odsuwani, no chociażby właśnie Zenon Kliszko czy na przykład premier Cyrankiewicz, który również w następnym roku utraci swoje stanowisko i ostatecznie nowa ekipa z Wojciechem z Edwardem Gierkiem, z Piotrem Jaroszem, z innymi współpracownikami, ale będą ludzie, którzy pełnili funkcję jakby niezależnie od tego, czy rządził Gomułka, czy Gierek i takim będzie na przykład minister obrony narodowej. Tutaj będziemy mieli polityka, który, no wróćmy właśnie do historii, karierę wielką zaczyna już w latach 40. Może wtedy to jeszcze jest skromna kariera młodego oficera, ale już w latach 50. jest to kariera młodego cały czas, ale już oficera wyższego, dlatego że pierwszy awans na podpułkownika z majora otrzymuje w styczniu roku 49, a pełny pułkownikowski awans w ramach no, komunistycznej armii, już w ramach no, już w czasie PRL-u, bo to już będzie rok 53, otrzymuje w grudniu 53 roku. To on należy do tych karierowych, do tych ludzi, którzy budują tę komunistyczną Polskę, są zaangażowani po jej stronie, są też aktywni no i w takim życiu politycznym, partyjnym. Zresztą Wojciech Jaruzelski zwieńczy swoją karierę w latach 80. łączeniem jakby funkcji wojskowych ze ściśle partyjnymi funkcjami i kierowaniem. O tym grudniu 70 roku ja w tej pierwszej części wspominałem opisując to między innymi całą jakby tutaj tą charakterystykę tego protestu, który został faktycznie sprowokowany przez władzę fatalną polityką, jeśli chodzi o warunki życia ludności. Bezpośrednim powodem rozpoczęcia protestów było ogłoszenie przez rząd od 13 grudnia 70 roku podwyżki znaczącej wielu artykułów codziennego użytku, no, z produktami AGD gospodarstwa domowego włącznie, ale przede wszystkim produktów żywnościowych, niektóre nawet o kilkadziesiąt, 20 parę czy 30%, inne o 15%, w tym produkty rzeczywiście codzienne, jak dżemy na przykład, czy smalec, czy jakieś innego typu, bardzo często z konieczności używane produkty spożywcze. Efekt tych protestów okazał się ostatecznie skuteczny, ale dopiero po tej kolejnej fali trzeciego już miesiąca po łódzkich strajkach w lutym roku 71 władze się wycofały, jest już nowa ekipa, ekipa Gomułki. Odmówiła jeszcze, gdy rządził sam Władysław Gomułka i jego najbliżsi współpracownicy, nie tylko, że odmówili, ale podjęli decyzję. Tam oczywiście do dzisiaj toczą się spory, na ile można usprawiedliwić, ale dodajmy od razu, że to nie i tak nie jest wystarczające usprawiedliwienie, które Gomułki ani jego najbliższych nie wybroni, że dotarły tam pierwsze informacje, wtedy jeszcze nieprawdziwe, o rzekomo zabitych funkcjonariuszach Milicji Obywatelskiej i że jak gdyby w takiej ripoście jest ta zgoda na użycie broni. Pamiętajmy szczególnie o przebiegu 17 grudnia. Jest to ewidentna zbrodnia masowa. Zbrodnia popełniona na kilkunastu osobach. Zaczyna się ona o świcie 6 rano w Gdyni stocznia. Tam do dzisiaj no, mamy taki tragiczny układ. To widać bardzo dobrze, jak się z tej stacyjki kolejki miejskiej wysiądzie i pomaszeruje w stronę morza, w stronę północną. Dzisiaj po drodze się będzie mijało po 300 metrach pomnik ofiar grudnia, ten gdyński pierwszy, ten w Gdyni Stocznia, bo jest w Gdyni też pod tą nazwą drugi przy dawnym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, dzisiaj przy Urzędzie Miasta, z drugiej wschodniej strony części miasta Gdyni, już na skraju ulicy Świętojańskiej, ale ten pomnik, który stoi w Gdyni Stocznia, jest jakby dokładnie umiejscowiony na tym szlaku śmierci, na tym szlaku tragedii. Tam ginie co najmniej 10 osób w ten czarny czwartek o świcie. Są pewne dyskusje i spory dotyczące przynajmniej jednej, a nawet dwóch ofiar więcej, które tam mogły zginąć. Ja tutaj od razu dodam, że jak się maszeruje z tego, przechodzi z tego właśnie miejsca, jakim jest do dzisiaj taki ważny punkt komunikacyjny i stacja kolejowa Gdynia Stocznia i idzie w stronę pomnika, czy po prostu w stronę portu gdyńskiego i stoczni, to mija się po drodze na filarze starego mostu cały czas istniejącego wiaduktu nad jedną tutaj, nad dwoma liniami kolejowymi, to widać tam nawet taką jedną tabliczkę, którą zamontowano na tym mającym już ponad pół wieku na tych filarach. I na samym pomniku jest od kilku lat już piękne upamiętnienie takie imienne, opisujące wszystkie ofiary. Sam pomnik od razu dodajmy jest wielką zdobyczą Solidarności, bo wśród pierwszych efektów i działań w sferze pamięci, w sferze, którą moglibyśmy nazwać polityki historycznej, ale też domagania się takiej sprawiedliwości, wcale nie właśnie w aspekcie ekonomicznym, tylko teraz w aspekcie rozliczenia i prawdy, poszanowania odpowiedzialności za złe czyny, było między innymi upomnienie się o upamiętnienie ofiar represji grudniowych, o upamiętnienie ich godnymi formami, między innymi w formie właśnie pomników, które tym pomordowanym zostaną wybudowane. I taki sukces osiągnięto 16 grudnia 1980 roku. No popatrzmy, jakie to było gigantyczne tempo, a do dzisiaj stoi piękny pomnik, doskonały, stanął pomnik w Gdańsku, największy, najważniejszy, w stolicy województwa, dedykowany pamięci, tam początkowo zresztą się tak miało dokładnie nazywać, pomordowanych, ostatecznie zmieniono władzę, się przestraszyły tej nazwy i wymusiły to użytkowaniem nazwy poległych stoczniowców 1970 roku. Ten z trzema krzyżami, kotwicami, który jest dzisiaj jednym z największych tych dwudziestowiecznych współczesnych symboli Gdańska i całego regionu. Następnego dnia został odsłonięty ten pomnik, który mamy. On dzisiaj jest tam bardziej rozbudowana, cała ta konstrukcja pomnikowa, to założenie jest właśnie w Gdyni Stocznia z tymi czterema cyframi 1970 i ta siódemka jest w kształcie upadającego, jakby zastrzelonego właśnie człowieka. I w tym roku, bo tu przy okazji tego wcześniej nie zdążyłem wspomnieć, warto dodać, że w Gdyni spośród 18 łącznie ofiar w ramach później już protestów przeciwko tej porannej zbrodni, przeciwko działaniom władz, rozpoczęły się manifestacje, demonstracje, ma między innymi ten wielki przemarsz z ciałem Zbyszka Godlewskiego, młodego chłopca, który w tej balladowej formule ma to imię Janek Wiśniewski, taką popularną, uniwersalną imię i nazwisko, przyjęto formułę nazwania go tutaj, no już w tym artystycznym przekazie, żeby oddawał jakby wszystkie te 40, ponad 40 ofiar tych zbrodni grudniowych. To gdy odbywały się te popołudniowe czy dalsze części protestów, manifestacji, a także no znowu represyjnych, odwetowych działań władz, zginęło kolejnych co najmniej, jeżeli policzymy, że co najmniej 10 rano, no to łącznie do tych godzin późniejszych ginie jeszcze 8 i mamy tych 18 ofiar, 6 z nich w tym roku zostanie upamiętnionych, tylko że będzie to forma takiego przekazu elektronicznego. Oczywiście jak już będą kiedyś warunki normalne do zorganizowania prawdziwych uroczystości, bo w tym roku będzie to po prostu tylko uroczystość odsłonięcia, taka ceremonia z udziałem, no zgodnie z obecnymi przepisami, 5 tych organizatorów tej tablicy pamiątkowej, ale na drugiej stacyjce, jak spojrzymy na taką no, mapę Gdyni, w tym mapę komunikacyjną, to przed Gdynią główną osobową, czyli samym środkiem miasta od strony układu linii kolejowych, na zachód pierwszą stacją jest właśnie stacja Gdynia Stocznia. To tam już są te tereny właśnie portowe, tereny stoczniowe, to tam ginie ta największa grupa, tam się odbywa ta poranna tragedia. W czarny czwartek 17 grudnia w tym roku 50 lat będzie kalendarz dni tygodnia się powtarzał. A druga grupa osób zginęła. Prawdopodobnie dokładnie można do 6 osób szacować, że mogło zginąć w pobliżu, do kilkuset metrów, w pobliżu stacyjki na wschód pierwszej przed Gdynią główną osobową. Była to wówczas nazwa komunistyczna, ale przed komunistyczną nazwą okolica miała nazwę Wzgórze Świętego Maksymiliana i dzisiaj stacja ma taką nazwę. W czasie komunistycznym, w czasie Polski Ludowej była to stacja Gdynia Wzgórze Nowotki. I na tej stacji, na historycznym budynku KAS, taki mały parterowy budyneczek, który rzeczywiście jest historycznie z gomułkowskiej epoki, będzie taka piękna tablica pamięci Apolinarego Formeli, 20 lat, Stanisława Lewandowskiego, 26 lat, Jerzego Skonieczki, 15 lat, to jeden z dwóch takich najmłodszych chłopczyków, którzy zginęli, drugi zginął tam przy Gdynia Stocznia, Zbigniewski. Czwarta osoba, Zbigniewa Wojciechowskiego, 20 lat, Waldemara Zajczonki, 20 lat, Janusza Żebrowskiego, 17 lat. I pod tytule takim do tych 6 osób będzie ofiar zbrodni komunistycznej zastrzelonych 17 grudnia 70 roku nieopodal tego miejsca w czasie brutalnie tłumionych manifestacji przez milicję i wojsko. A u góry będzie taki ładny cytat, będzie tam symbol 1970 grudzień z tą siódemką w formie krzyża. A będzie jeszcze taki piękny cytat z księdza Hilarego Jastaka, naszego wspaniałego bohatera, kapłana, który w czasach i stalinowskich, a jeszcze w czasie II wojny światowej zaczął swoją niepodległościową działalność pod Warszawą, będąc też kapelanem Armii Krajowej, między innymi tam niedaleko Wyszkowa, nad Bugiem, w kilku parafiach przebywając, zresztą musiał uciekać, bo padłby ofiarą represji, schronić się z Pomorza, jak znaczna część duchowieństwa pomorskiego. Jest taki bardzo ładny cytat: ludność Gdyni stała się ofiarą niewinnego i niezawinionego męczeństwa, ofiarą bestialskich rozkazów wykonywanych przez organa milicji. To taki cytat z jednej wypowiedzi i zapisek pozostałych po tym wspaniałym kapłanie, który dodajmy od no już ponad 6 lat ma taki piękny pomnik, wybudowano mu go w rocznicę urodzin, to był rocznik 1914. Jak dobrze pamiętam, tuż przed pierwszą wojną się urodził w Kościerzynie. Ksiądz Hilary Jastak, jeden z najwspanialszych kapłanów, także związanych potem z Solidarnością, także wspierających Solidarność w trudnym czasie stanu wojennego. Kapłan Hilary Jastak ma taki piękny pomnik na skraju ulicy Władysława 4 i 10 lutego, tam gdzie centrum handlowe Batory jest. Sam środek ten handlowy, starej centrum Śródmieście właściwe, Gdyni to historyczne. I przy pomniku jest taki potrójny napis, taki no dedykowany jego tej takiej potocznej funkcji, kapelan Król Kaszubów, ale właśnie kapelan Armii Krajowej i kapelan Solidarności. Jego dwa życiorysy, takie, znaczy jego dwa różne okresy historyczne, jego zaangażowanie w jednej i drugiej epoce, ale to był także kapelan grudnia 70 roku. Jego świątynia ma zresztą dzisiaj tę piękną kaplicę, upamiętniającą między innymi ten wątek właśnie protestu po ulicy Świętojańskiej z ciałem Janka Wiśniewskiego. Do dzisiaj takie symboliczne i w tym roku będzie podobnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba tam może 90 dolny górny kościół, także jest ta pojemność dość duża. Odbędzie się tam uroczysta msza święta. No nie wiem, tylko no, przepisy raczej nie dopuszczają, a więc chyba w tym roku wyjątkowo będzie taka smutna uroczystość, bo nie będzie tego, no smutna ona z urzędu by i tak była, ale będzie takie duże ograniczenie, że nie odbędzie się ten przemarsz ulicą Armii Krajowej, dojście do Świętojańskiej i przemarsz Świętojańską. Będą już pewnie tylko indywidualne uroczystości składania kwiatów i wspominania ofiar, bo w Gdyni no, ze względu na tą największą grupę ofiar, pamiętajmy, miasto mniejsze od Gdańska, w Gdańsku 8, tutaj mamy 18, ta pamięć jest jeszcze silniej zakorzeniona i też takie poczucie krzywdy jest wzmocnione. Ja nie wspomniałem w tej pierwszej części, teraz warto rozwinąć, chociaż osoby, które śledzą, czy w internecie, czy w telewizji, ja nie wiem, czy mnie słychać, tak? Upewniam się.
Tak, słychać panie słychać profesorze.
Instytut Pamięci Narodowej w tym roku przygotował kilka publikacji i udało się je wydrukować na czas. To nie zawsze się udaje, ale udało się je wydrukować dokładnie na samą rocznicę. Jest ona 50, jest taka znacząca. Oczywiście no, niewielki jest jakby taki pełny sukces tego wydrukowania, jeśli chodzi o bezpośredni kontakt, bo nie zrobimy spotkań, ale 10 lat temu przygotowaliśmy wspólnie z władzami miasta Gdyni taką dość dużą albumową, ale zarazem zawierającą dużą książkę w sobie, bo ponad 400 stron wtedy ona liczyła, pracę Zbrodnia bez kary, poświęconą właśnie gdyńskim, historii Gdyni w grudniu 70 roku. Trójki autorów z Instytutu Pamięci Narodowej, dwoje przedstawicieli archiwum, jeden przedstawiciel tego pionu historycznego. Ta sama trójka autorów, czyli pani Anna Nadarzyńska, pan Robert Szanowski i pan Piotr Brzeziński, doktor Piotr Brzeziński, po 10 latach usiedli jeszcze raz do tego tematu, wzbogacili, uzupełnili, zresztą przez te 10 lat poprzedni nakład się wyczerpał i wydali teraz już większą, ona sięgnęła równo 500 stron, potężną, taką ciężką, dwukilogramową pracę i ona opisuje rzeczywiście tę Gdynię i całą tragedię tych 18 zamordowanych, tych setek osób tylko na terenie Gdyni, co najmniej, jeśli nie więcej, niż 1000 poranionych, no represjonowanych, to już na pewno dużo więcej, szykanowanych na różne sposoby. Opisali też oczywiście sprawców winnych. Bardzo mocno, szczególnie tutaj Piotr Brzeziński, bo to taka trochę jego specjalizacja, rozbudował wątek no bezskutecznej próby ukarania. Pamiętajmy, że tak naprawdę w 2015 roku wraz ze śmiercią Stanisława Kociołka, wicepremiera odpowiedzialnego obok Gomułki na najwyższym, no współodpowiedzialnego, jednego z głównych odpowiedzialnych, skończyła się szansa ukarania go przez wymiar sprawiedliwości, bo wtedy Sąd Najwyższy pozytywnie rozpatrzył apelację i gdyby, no nie śmierć, tylko już też bardzo wiekowego, bo to tam 32, 33 rocznik tego polityka wysokiej rangi, działacza politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, dyplomaty, no, urzędnika i działacza partyjnego i także właśnie rządowego urzędnika. Otóż nie, no w tej chwili oczywiście nie ma tutaj już żadnych możliwości, tak naprawdę tylko dwóch pułkowników, no nazwijmy już takiego drugiego szczebla i kręgu osoby pociągnięto bardzo skromnie do odpowiedzialności, niewielkie wyroki w zawieszeniu jeszcze. W rzeczywistości zbrodnia grudniowa pozostała zbrodnią bez kary, dlatego że w dużej mierze no też biologia zrobiła swoje i tacy ludzie jak no chociażby Cyrankiewicz, właśnie jak Kliszko, jak Władysław Gomułka odeszli wcześniej sami, nie zostali ukarani i dzisiaj pozostaje jak gdyby tego typu rozstrzygnięcie, opisanie też ich współwiny, współodpowiedzialności. Pamiętajmy, no to był krąg decyzyjny rządzący w kraju, a więc nawet gdyby chcieli dobrze, to i tak pytanie, no co zrobili, żeby, jak zareagowali potem, no jaką wyrazili potem skruchę, żali i tym podobne. W każdym bądź razie niewątpliwie ta zbrodnia pozostała zbrodnią bez kary. To drugie wydanie tego potężnego albumu jest też takim hołdem złożonym, ja sądzę, że ono zawiśnie prędzej czy później w internecie w całości, bo jest to rzecz taka też do przeglądania, szczególnie dla młodego pokolenia, które już z tego typu zdarzeniami no, się nie styka. Mam nadzieję, nigdy nie zetknie. Mam nadzieję, że już nie wrócą no, te zdarzenia, z którymi potem się zetknęło żyjące wówczas pokolenie jeszcze w latach 80. Chociaż takiej brutalności, takiej operacji wyjąwszy kopalnię Wujek. I ten niewątpliwie tragiczny 16 grudnia 81 raczej już w historii nie mieliśmy na taką skalę, jak to, co się stało w roku 70. I druga rzecz, o której warto wspomnieć, to Instytut Pamięci Narodowej wydał też jeszcze jedną niezwykłą książkę. W tym wypadku książkę zupełnie, wydawało się, że o grudniu no już wydano ze 100 książek. Tutaj szczególnie dorobek dla całej Polski, to profesora Jerzego Eislera, także grupy innych badaczy, no Macieja Paziewskiego dla Szczecina na przykład, który od kilkunastu lat, czy pracował około 20 lat nad tematami grudniowymi w 2013. On wydał taką potężną pracę, która tam ponad 500 stron przekraczała taką jakby sumę szczecińskiego grudnia. Dla tych opracowań kilkunastu autorów łącznie pracowało nad tematami związanymi, czy to jeszcze, no już w tej chwili niezajrzająca pani Wiesława Kwiatkowska, Janusz Marszales, poza właśnie Jerzym Eislerem, Sławomir Cęckiewicz, wspomniani już Brzeziński, Chrzanowski, kilku innych autorów, czy pan Henryk Kula na przykład, jeszcze głośna praca z jego no, mocnym podkreślaniem tematu prowokacji, między innymi w pracy Grudzień oficjalny i rzeczywisty, Grudzień 70, pani Danowska, Zajgler, kilka innych osób. Otóż wydawało się, że większość tematów grudniowych, jeśli chodzi o 70 rok, no upływ czasu duży, ale od 90 roku no, mamy zniesioną cenzurę, a więc 30 lat już można pisać na ten temat, ale ukazała się praca nowa, bo dwóch autorów zrobiło taką kwerendę żmudną, skomplikowaną, objeździli parafie trójmiejskie, dotarli do kapłanów, porozmawiali, często jeszcze z żyjącymi świadkami, a jak nie, no to z młodymi, którzy zajrzeli do materiałów i poglądali. Pod tytuł tej pracy, tytuł pracy jest Grudniowa kolęda i dokładnie chodzi o kolędę z 70 i 71 roku. Kościół katolicki w Trójmieście wobec grudnia 70 roku. Na kilkuset stronach dr Piotr Bryszeński i dr Daniel Gucewicz, zresztą w wypadku Daniela Gucewicza on wcześniej się zajmował między innymi trójmiejskim milenium, bardzo dobrze opisał drugą połowę lat 60. szczególnie na terenie Gdańska i właśnie funkcjonowanie kościoła w relacjach z władzami. Pan Piotr Bryszeński wspólnie zresztą z Gucewiczem kiedyś się zajmowali też protestami roku 68, szczególnie w najważniejszym ośrodku, czyli na Politechnice Gdańskiej, a teraz na kilkuset stronach, i to jest praca rzeczywiście imponująca także i objętością, z ciekawymi fotografiami, a to jest 350 stron, rzeczywiście podjęli próbę pokazania, wykraczając zresztą też poza Trójmiasto, bo troszkę i o Elblągu, troszkę i o innych ośrodkach się pojawiło w tle, pokazując no między innymi to spojrzenie na grudzień przez tę pociechę, przez tę misję taką no, duchową, jaką realizował Kościół. Zresztą dzięki no, tym badaniom pewne nowe wątki, takie już bardzo szczegółowe, się pokazały. No, tam chyba po raz pierwszy opisali też grupę kapłanów, którzy w różnych okolicznościach zostali, no, angażując się tam w pomoc dla osób poranionych, poszkodowanych w czasie protestów, w czasie starcia z milicją, z wojskiem, którzy też ponieśli obrażenia, czy byli na inne sposoby poszkodowani. A więc ten wątek się też pojawił i praca rzeczywiście jest taka zupełnie nowa. Ta książka, jedna i druga, będą zaprezentowane w takich długich dyskusjach, no przynajmniej godzinnych, w internecie, dokładnie w tej rocznicy. Grudniowa kolęda będzie chyba w południe, 12.30 będzie prezentowana z Gdańska, ale no nie bez udziału publiczności, za to na kanale internetowym, jeśli ktoś wtedy włączy kanał na ipn.gov.pl, czyli wejdzie na stronę Instytutu Pamięci Narodowej, to zobaczy pełną transmisję, a potem na pewno to będzie też zawieszone do oglądania. Taki filmik godzinny, czy mam nadzieję, że to potrwa około godziny, może troszkę dłużej, i taka debata, ale do tej książki na pewno jeszcze nie raz będą autorzy i dyskutanci, będzie ona wracała. I dzień później, 17 grudnia w rocznicę Czarnego Czwartku, o godzinie 12 zaplanowana jest taka transmisja na żywo. To też potem będzie zawieszone na stronie, bo to przez takich profesjonalnych no, specjalistów od tego streamingu i tam nagrania będzie realizowane. Będzie też z jednego z gdyńskich, ale też właśnie zamkniętych sal takich konferencyjnych. przedstawiona z trójką tych autorów. Tam będzie uczestniczył też w jednej i drugiej prezentacji tych osiągnięć prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek. W Gdańsku będzie prowadził to spotkanie dr Brzeziński. W wypadku Gdyni dołączymy jeszcze na pewno prezydenta miasta Gdyni, doktora Wojciecha Szczurka, który jest tutaj bardzo zaangażowany. Zresztą to on 10 lat temu zainicjował, zobaczył wtedy gdański album, taki potężny instytut, go zresztą wznowi, bo już się nakład skończył, poświęcony, wtedy wykonany przez doktora wówczas, dzisiaj profesora Sławomira Cęckiewicza. To wtedy prezydent Gdyni zapytał się, czy gdański PNB przygotował coś takiego dla Gdyni. No odpowiedzieliśmy, że tak, tylko byłby problem, to były takie trochę gorsze czasy dla IPN-u, jeśli chodzi o stronę finansową. I wtedy władze miasta Gdyni weszły w to partnerstwo, biorąc na siebie cały tam trud związany z drukiem, produkcją. I w tym roku no, mamy już właśnie takie dwa wydawnictwa. Ja od razu dodam, że z punktu widzenia ogólnopolskiego wiem, że pan dr Paweł Miedziński w Szczecinie szykuje, chyba będzie to miało, nie wiem, 150 czy 200 prawie stron, nowe wydanie takiego swojego albumu, ale też dużego tekstu, który będzie poświęcony szczecińskim protestom społecznym z grudnia 70 roku, czy on wykroczy chyba poza grudzień, nie pamiętam do końca, jak tam treść wygląda. Wiem, że ta praca ma być dosłownie w poniedziałek, wtorek, nie wiem, czy pojutrze nie będzie już odbierana z drukarni. Będzie też specjalistyczny, jest już na stronie Instytutu. Zresztą książka pana Miedzińskiego jest już w zapowiedziach i pewnie jak ktoś wejdzie na dział publikacje, to zobaczy ją. I będzie na pewno rzecz, która jest zawsze po 3 miesiącach w internecie, tak z automatu, specjalny numer biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej, poświęcony, jak zresztą dokładnie było i 10 lat temu, poświęcony problematyce protestów społecznych z grudnia 1970. I ten numer biuletynu, każdy biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej po 3 miesiącach jest tam w tym dziale czasopisma umieszczany w takiej formule PDF-u, można ją czytać, ale czymś, co warto szczególnie i warto zainteresować się tym numerem grudniowym, on fizycznie chyba jutro będzie z drukarni odbierany, ja go jeszcze w ręku nie miałem, ale do niego będzie dołączony, czyli wykupiono prawa do filmu Antoniego Krause, do tego filmu Janek Wiśniewski, Pat, Czarny Czwartek, tego przepięknego, fabularyzowanego, ale naprawdę dobrze zapisanego obrazu tego, czym był ten straszny czwartkowy dzień 50 lat temu, 17 grudnia. Ta tragedia i dramat niewinnych ludzi idących do pracy, idących na wezwanie władz i zabijanych, ranionych, przerażanych. Pamiętajmy, że to było nie tylko śmierć kilkunastu osób, to nie było poranienie tylko kilkuset osób, to nie było pobicie kolejnych, potłuczenie, jakieś właśnie poszkodowanie kolejnych kilkuset osób, czy już no, może grupy już przekraczającej 1000. To nie było tylko rozbicie, skatowanie kilkudziesięciu działaczy, zresztą rozmaite szykany, represje, zmuszanie do współpracy, no po prostu rozmaite dramaty, to co spotkało znaczną część tego 30-osobowego komitetu strajkowego nocą 15 grudnia gdyńskiego, który no przecież Gdynia była w ogóle takim miastem spokojnym, takim bardzo zorganizowanym, w którym ten kaszubski taki żywioł, który dominował, w dużej mierze wpłynął i taka spora, mimo że z całej Polski do Gdyni zjeżdżali, ale ton pewnie nadawała ta ludność regionu pomorskiego, północnej części, czyli tego regionu kaszubskiego. Tam było wyjątkowo sprawnie zorganizowane to życie, mimo rozpoczęcia się protestów, władze ostatecznie sprowokowały i wywołały później te burzliwe manifestacje, protesty 17 grudnia, ale i tak bez takich konsekwencji, jakie jedno były w Szczecinie, tam była największa skala strat, rozmaitych już takich zdarzeń, także o charakterze chuligańskim, znaczy Elbląg na przykład też miał to i Gdańsk, Gdynia pod tym względem się różniła. W każdym bądź razie no, będzie tutaj do tych publikacji bardzo serdecznie Państwa odsyłam, ale też odsyłam do internetu i na strony Instytutu. Dodam, że telewizja publiczna będzie też bardzo dużo materiałów zamieszczała. Te dni takie kolejne, bo one są jakby dedykowane troszkę. Szczecin ma też swój rozbudowany kalendarz. Wiem, że Szczecin w tym roku zaczyna faktycznie od 15, będzie na pewno do 18 organizował główne uroczystości. Gdańsk tradycyjnie trzyma się najbardziej dnia 16, częściowo 15 robi uroczystości, ale 16 jest najważniejszy z uroczystościami, oczywiście pod pomnikiem poległych stoczniowców 1970 roku na Placu Solidarności. Gdynia oczywiście 17, Elbląg 18 to ten dzień śmierci Tadeusza Mariana Sawicza. No, używał tego drugiego imienia, tak ma no, generalnie najczęściej jest opisywany z tym skróconym tylko drugim imieniem. Ta elbląska ofiara jedyna, tylko że na elbląskim cmentarzu pochowano poza tym jeszcze dwóch uczestników protestów, którzy zginęli. Jeden w Gdańsku, Waldemar Rybinin, drugi zginął właśnie Zbyszek Godlewski, ten balladowy Janek Wiśniewski. On zginął w Gdyni, ale rodzina mieszkała, tam byli najbliżsi i dzisiaj jak na cmentarz przy ulicy Agrykoli pojedziemy w Elblągu, piękny, stary, zadbany, taki bardzo dobrze zorganizowany, ładny no, pomnik historii zarazem, tą nekropolię przy Agrykoli, to tam te trzy groby dość blisko siebie położone, to tam jest też ładny opis, można znaleźć, taka no, pamiątka historyczna zrobiona, a tutaj właśnie znowu warto dodać o tej historii pomników. Dokładnie elbląski pomnik. Nie udało się go wtedy na grudzień, on w sierpniu zdążył, został zbudowany. Ten, który dzisiaj stoi na placu nazwanym na cześć Solidarności, to jest współczesna nazwa, znaczy nowsza, ale udało się Elblążanom i wtedy Solidarności Elbląskiej rzeczywiście na władzach wymóc też, tak jak w Gdańsku i Gdyni, czy w Szczecinie, zbudowanie upamiętnienia ofiar represji władz komunistycznych z grudnia i udało się taki pomnik wybudować, no troszkę później, ale jeszcze przed stanem wojennym i w sierpniu 81 roku on stanął. Piękny pomnik, bardzo taki bolesny, z taką mocną wymową, pomnik właśnie ofiar grudnia 70, bo one były dedykowane troszkę szerzej, oczywiście od razu założenie jakby wszystkim poszkodowanym, wszystkim represjonowanym, nie tylko tym, którzy zginęli, ale i tym, którzy no, cierpieli tam, odnieśli rany, ponieśli inne. Zresztą my do dzisiaj wcale nie jesteśmy pewni, czy tych ofiar nie było no, znacznie więcej, jeżeli chodzi o śmiertelne, bo część wypadków, zgonów i śmierci, niektóre nawet we współczesnych pracach takich nowszych są opisywane, to o tym mówi. Jeszcze o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o grudzień, bym chciał powiedzieć, bo w internecie, jak Państwo by zajrzeli na tę stronę na przykład oddziału gdańskiego, to znaleźć można taką małą książeczkę, ona tam ma raptem 20 kilka stron, dokładnie ma 20, mam ją tam przed sobą wydrukowaną, widzę tu 26 stron, to jest taka broszurka, ma tytuł Grudzień 1970 na Wybrzeżu Gdańskim, pamięci ofiar zbrodni komunistycznej. To jest folder dotyczący z jednej strony takiego krótkiego, ale dosłownie takiego no jakby popularny w prasie opis tego, co się stało w Trójmieście i w Elblągu, ale jego elementem takim bardzo znaczącym jest opis grobów, gdzie są pochowani i krótka charakterystyka tych pochowanych ofiar grudnia. Najbardziej bolesny jest ten przegląd tych dat urodzenia, bo praktycznie tam średnia wieku nie wynosiła nawet, no była dużo poniżej 30 roku życia, jak dodamy tych kilku starszych, takich jak tam Kazimierz Stojecki, 58 lat, to inni 24 lata, 22 lata, 24, 20, 19, czy tak jak w Gdyni, 27 lat, to Jerzy Matelski, na przykład z Gdańska, Stefan Mosiewicz, 22 lata, czy tam w Gdyni mamy tych 15-latków, no czy o, będzie Bruno Drywa, na przykład 34 lata, to taki jeden ze starszych, za to większość to są po prostu bardzo młodzi ludzie, młodzi albo w wieku uczniowskim, albo takim no studenckim, albo młodych robotników, młodych pracowników, którzy w takim wczesnym okresie utracili życie całkowicie niewinne w wyniku brutalności władz i takiej wściekłości, że ktoś odważył się przeciwko nim zaprotestować. Teraz telewizja niedawno emitowała tam film i materiał MSW i rozmowy wysokiej rangi ministerialnej, wiceministerialnej, funkcjonariuszy tego resortu spraw wewnętrznych, w którym widać na rodzaju właśnie takiej bezwzględności. No i to cały problem, jakby dlatego warto łączyć te spojrzenie na tą wcześniejszą historię Polski, że jednak duża część tych kadr, no weźmy samego Gomułkę, weźmy Cyrankiewicza, weźmy właśnie Kliszkę, czy pozostałych to członków tego kierownictwa państwa, a nawet takiego Jaruzelskiego, oni zostali przecież ukształtowani w tych okrutnych, brutalnych, bezwzględnych czasach epoki stalinowskiej, tego umacniania władzy jakby za wszelką cenę, z masowym represjonowaniem przeciwników, z masowym torturowaniem, więzieniem, długie lata, a często i mordowaniem, jeżeli uznawano, że no, dana postać jako rotmistrz Witold Pilecki powinna być tutaj i dla przykładu, i ze względu na ocenę, charakterystykę tą bezkompromisową, czy jak generał na przykład August Emil Fildorf, czy jak na przykład uczestnicy tej aktywnej, czynnej konspiracji, no zresztą właśnie rotmistrz Pilecki, czy na przykład Zygmunt Szendzielarz, czy Wiele, czy Stanisław Sojczyński, konspiracyjne wojsko polskie z ziemi łódzkiej, wspaniały bohater, nauczyciel, niezwykły życiorys z II wojny światowej, ale właśnie taki no, z urodzenia wspaniała postać, nauczyciel, a potem obrońca ludności, mieszkańców i świetny organizator antykomunistycznej konspiracji, skazywani bezwzględnie na śmierć. Przypomnienie epoki stalinowskiej w kontekście grudnia 70 warte jest, bo to taki kolejny etap, no tak jak mówimy o tym mierzeniu jakby tej naszej drogi do wolności tymi krzyżami ofiar, tym cierpieniem, tymi poległymi, tą ofiarą z życia czy zdrowia, wolności własnej, no to dokładnie to się tak spisuje, bo grudzień 70 to nie była tylko batalia o chleb, ale tak jak o balladzie o chleb i wolność, o tą Polskę, która będzie lepsza po prostu. Ta nowa Polska ma być przede wszystkim sprawiedliwa, ma być lepiej zorganizowana pod wieloma względami. To się w grudniu 70 roku troszkę w niewielkim stopniu, ale udało. Dodajmy zresztą, to można w literaturze znaleźć, że gdy Edward Gierek, no, który no, nie chciał powtórzyć losu Gomułki, nie chciał po tym przeglądzie takiego no, zdolności społeczeństwa do buntu, który w grudniu się ujawnił, ujawnił się potem znowu w styczniu i lutym do protestu, to na pewno miał ciągle jakby w tyle głowy, żeby no raz on to lubił, zresztą potem podkreślać, opisywał, żeby nie strzelać i żeby nie używać broni, żeby nie być winnym ofiar śmiertelnych, ale też po prostu wiedział, że jak tłum taki zorganizowany, że jak społeczeństwo, mieszkańcy bardzo się na władzę zdenerwują, to grudzień 70 roku pokazał, że w ostatecznym rachunku, na pewno w jakimś stopniu, także z ich aktywności, może dojść do zmiany politycznej. No i w rzeczywistości dokładnie Gierek odchodzi w wyniku właśnie kolejnej fali wielkich protestów społecznych. Ten wielki kolejny miesiąc, ten szczęśliwy, się zaczyna, chociaż on tak naprawdę ma miejsce już dużo, dużo wcześniej. Bo no, można powiedzieć, że takim no, swoistym dzwonem alarmowym to była na pewno ta wspaniała sytuacja, okoliczność, to szczęśliwe zdarzenie, jakim był wybór Karola Wojtyły na stolicę Piotrową i nasz późniejszy święty Jan Paweł II stał się rzeczywiście na pewno takim jednym z no, ośrodków, wokół którego, który mógł ułatwić organizowanie się do kolejnej fali wielkich protestów i w roku 79 pielgrzymka papieska to pierwsza pielgrzymka do ojczyzny Ojca Świętego i to coś, co nazwano wielkim bierzmowaniem, to miało oczywiście znaczenie takie czysto religijne w kraju, pamiętajmy, poddanemu takiej masowej ateizacji, masowym działaniom dechrystianizacyjnym, no bo komuniści z tego żyli, to była w dużej mierze ich aktywność, a teraz no, mamy też rodzaj takiego politycznego przezwyciężania konsekwencji rządów niedemokratycznych, rządów komunistycznych, że budzi też taką organizację społeczeństwa, bo już sam fakt, że na tych wielkich uroczystościach o charakterze przede wszystkim religijnym trzeba się było zorganizować, można się było zobaczyć jakby bez udziału władzy, partii, jej propagandy, to odegra ogromną rolę cały ten wspaniały, ta pierwsza dekada czerwca 1979 roku, to na pewno ułatwi później falę protestów no i organizację się społeczeństwa, szczególnie tych wielkich, dużych grup pracowniczych i będziemy mieli ten zwycięski sierpień, tak naprawdę to fala trwa wcześniej, bo tutaj w czerwcu, ale szczególnie lipiec jest już burzliwy, 80 roku, ale sierpień okazuje się zwycięski, no i mamy porozumienia sierpniowe, 31 sierpnia. Rodzi się tak naprawdę, no ostatecznie ona będzie zorganizowana we wrześniu, ale rodzi się NSZZ Solidarność, rodzi się zarówno Wielki Związek istniejący do dzisiaj, wspaniały związek zawodowy o niezwykłej historii, ogromnej roli w historii Polski, świata, naprawiający ten zły świat no, zimnowojenny, ten zły świat, jeśli chodzi o naszą część kontynentu i o naszą geograficzne położenie, tę część no, właśnie zdominowaną przez Moskwę. Ten świat się zmienia dzięki temu, że narodzi się ta Solidarność i na pewno, gdy mówimy też o genezie Solidarności, to gdzieś tam warto odnotować to, co bardzo często wspominano, na przykład w gdańskich środowiskach solidarnościowych, że zawsze mówiono przed sierpniem był grudzień, przed sierpniem 80 roku był grudzień 70, bo pamięć o tym, ta pamięć była taka, pamiętajmy, bardzo wyrazista, to była ta tendencja, ta chęć zorganizowania upamiętnienia ofiar, która się zrodziła wśród tych aktywistów roku 80, czyli bardzo wielu działaczy roku 1980 koniecznie chce, żeby upamiętnić ofiary grudnia, żeby przypomnieć o tych represjach, żeby to nie zapomnieć. Oczywiście w tle i w dalszym i tak naprawdę w takiej dłuższej perspektywie kryje się też coś innego. Te pomniki będą generalnie krytyką, one będą właśnie takim krzykiem wołającym o sprawiedliwość w stosunku do złej władzy, nie tylko za sam rok 70, ale też za te pasmo zbrodni, represji, szykan, które władze komunistyczne miały wcześniej na sumieniu. Ja bym wspomniał o jeszcze jednym elemencie, jakim będzie teraz upamiętniony ten grudzień. Przygotowali pracownicy szczecińskiego oddziału, który, dla którego to jest też taka ważna, być może nawet ważniejsza niż w Trójmieście historia, bo Szczecin, pamiętajmy, ma tę krótszą historię, taką bogatą historię polską, ta do 45 roku, no to jest tam skromniutka, niezwykle małe skupisko polonijne. Za to dla Szczecina po 45 roku niewątpliwie grudzień i cały ten wielki protest, zarówno z grudnia, jak i potem szczególnie stycznia 71 roku, jest takim wydarzeniem, no, które wręcz konstytuowało, formowało, formacyjnym, jeśli chodzi o tę społeczność, poza władzą, poza partią, poza instytucjami oficjalnymi. I do dzisiaj jest bardzo ważnym punktem odniesienia, no równie mocnym jest oczywiście tradycja solidarnościowa, bardzo silna w tej stolicy Pomorza Zachodniego. I wspólnie z oddziałem szczecińskim Instytutu Pamięci Narodowej, z grupą historyków, którzy się bardzo mocno specjalizują w problematyce właśnie opozycji ostatnich dekad Polski Ludowej, lat 70., 80., między innymi z profesorem Ligarskim, Sebastianem Ligarskim, Czesławem doktorem Kaniewskim i kilkoma innymi pracownikami z tego działu historycznego czy archiwalnego, czy z dyrektorem oddziału, doktorem Skubiszem, przygotowaliśmy jako oddział Gdański Instytutu taką wspólną szczecińsko-gdańską wystawę pokazującą od Elbląga do Szczecina, ale też z pewnym tłem szerszym, na 32 panelach, zupełnie nową wystawę, do której użyliśmy dość odważnego tytułu, który jest troszkę swego rodzaju tak, no, może wzbudzać i być traktowany jako kontrowersyjny czy zbyt mocny, ale pamiętajmy, że spór o nazewnictwo wielkich protestów, tej fali wielkich protestów społecznych toczy się od początku. No, na początku wynikało z propagandowych działań władz, a władze wolały używać zajścia, wydarzenia. Szczególnie to słowo lubiły. Ono się na tyle utrwaliło w mediach, że takie minimalizujące terminy no, stały się bardzo powszechne. Swego rodzaju takim minimalizującym terminem jest skrót, który dzisiaj, no, uznajmy, że my dzisiaj nie chcemy zmniejszać rangi tych protestów, ale używamy i mówimy w skrócie grudzień 70. Ale powinniśmy, no, pamiętać, że ten grudzień 70 to chodzi po prostu o wielką falę, o wielkie protesty społeczne. To jest istotą tego, o czym mówimy. Rebelia, rewolta. No właśnie te protesty, bunt robotników. Oto jest jedna z wystaw, która wisi w internecie od pewnego czasu w ramach takiego bloku wystaw elementarnych. One mają bardzo dobre takie parametry techniczne. Mają kilkanaście paneli, taki bardzo uporządkowany, zwięzły, bardzo też popularny sposób prezentują główne wydarzenia z historii Polski od wręcz czynu legionowego i okresu pierwszej czy przed pierwszą wojną światową po lata 88-89, ostatnie lata Polski Ludowej. Otóż w ramach tych wystaw elementarnych już od 19 roku jest taka dostępna i gdzieniegdzie można ją fizycznie zobaczyć. Ona czasami u nas stoi na przykład w Gdańsku na Alei Grunwaldzkiej. Ta wystawa elementarna doktora Kaniewskiego właśnie poświęcona bunt robotników 70-71, ale w tym roku mamy ten tytuł właśnie taki bardzo ambitny, protest, właśnie powstanie grudniowe 1970. Te 32 panele, one będą stały na placu Mickiewicza, centralny plac, jeden z ważnych historycznych też takich miejsc pamięci w Szczecinie. Będzie stał na placu Solidarności, tam przy tym pomniku elbląskim, w centrum miasta, mam nadzieję, że wszędzie koło miesiąca. W Szczecinie już stoi, w Elblągu, Gdańsku i Gdyni stanie dosłownie w najbliższych dosłownie godzinach. Jutro, poniedziałek, wtorek będzie stawiana. W Gdańsku oczywiście na placu Solidarności, tam po tych przebojach z wakacji, jak ktoś z Państwa słyszał, gdy stawialiśmy wystawy w 53 miastach, które działa się Solidarność, już nie było teraz żadnego problemu, wręcz pełna życzliwość. I w Gdańsku przy pomniku, na tym ogromnym placu Solidarności, pod pomnikiem poległych stoczniowców 1970 roku, stanie ta wystawa. i w Gdyni stanie, w Gdyni wybraliśmy nasadę skweru Kościuszki, zaraz za pomnikiem Polski Morskiej, za tą wielką dedykacją, piękną, dedykowaną admirałowi Józefowi Ulrugowi, będzie stała jakby w dwóch częściach, tak troszkę właśnie przy dowództwie Marynarki Wojennej, druga część tam już w nasadę w stronę tych fontan, jeżeli ktoś pamięta układ skweru Kościuszki, początku skweru Kościuszki, i te wystawy nie będą prezentowane, w sensie nie będzie takiego otwarcia oficjalnego, za to będą po prostu przez miesiąc dla każdego spacerowicza w swoim czasie, bez gromadzenia się, z zachowaniem odstępów i nie tworzenia, no, rodziny mogą, czy osoby indywidualnie podejść. My je umieścimy, także mam nadzieję, że dosłownie za parę dni będą te wszystkie panele dostępne w internecie, bo to jest, no, taka też, no, formuła działania, że te wystawy, które w takich pigułkach z dobrymi, z reguły ilustracjami, schematami, zdjęciami, materiałami, źródłami, ciekawymi zestawieniami, jakieś mapki, innego typu rzeczy, pokazują historię danego wydarzenia, że ona będzie w internecie dostępna. W Elblągu też stawiamy zupełnie nową wystawę, którą 10 lat temu w małym formacie prezentowaliśmy, Elbląski Grudzień 70 w dokumencie archiwalnym, nieżyjącego już historyka, archiwisty, kiedyś też naszego pracownika, pracownika też Komisji Krajowej, Archiwum Komisji Krajowej i wcześniej Archiwum Państwowego w Gdańsku, świętej pamięci Stasia Stanisława Flisa. Jego wystawę to przed dekady teraz powiększyliśmy. Zrobiliśmy ją w formacie zewnętrznym przy katedrze świętego Mikołaja, no, w centrum samym Elbląga, zresztą katedra historycznie wówczas jeszcze przed utworzeniem diecezji w roku 70, a szczególnie w okresie Solidarności, ta świątynia była na takim najważniejszym kościołem z punktu widzenia całej elbląskiej opozycji, elbląskiej Solidarności, bardzo ważnym miejscem, i w Elblągu postawimy właśnie w pobliżu katedry też tę wystawę, która przypomni ten grudzień. To jest taki materiał, który będzie tu bardzo, bardzo przydatny. I na stronach Instytutu, jak ktoś zajrzy, w ogóle ogólnopolską stronę Instytutu Pamięci Narodowej, mamy taki dział Polskie Miesiące, tam można między innymi znaleźć grudzień 70, on zresztą się wyświetla teraz na wielu oddziałach, szczególnie Szczecin, Gdańsk czy Centrala, jako taki wprowadzający, jako pierwszy. Tam można troszkę poczytać, zobaczyć też troszkę informacji, niezależnie od tego zapraszamy właśnie czy do Szczecina, czy do Gdańska. Gdańsk wtedy się wpisuje do polskich znaków, gdańsk.ipn.gov.pl, i wtedy można znaleźć w ogóle wszystkie wydarzenia, no, z tym, że tutaj od razu zastrzegamy, że do rodzin na przykład ofiar grudnia też już wysyłaliśmy informację, że nie możemy ich zaprosić, bo no, nie mamy prawa organizować kilkudziesięciu czy nawet większych, bo to wiadomo, więcej osób może przyjść, zgromadzeń publicznych, takich przywilejów nie mamy. Nie możemy też i nie chcemy nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby, w związku z tym, że jeszcze ten wirus jest niebezpieczny. Wobec tego nie ma jeszcze szczepień, nie ma jeszcze, no, całej tej akcji przeciwdziałającej. Wobec tego mamy na razie, no, taką propozycję, żeby, no, przede wszystkim zdalnie lub indywidualnie. Bo to jest oczywiście ta formuła, że jak wystawa stanie, czy książki, na przykład, bo książki można cię wysyłkowo zamawiać, czy jak się indywidualnie umawia ktoś tam w księgarni, czy wchodzi pojedynczo, to można oczywiście, zachowując tutaj rękawiczki, maseczki i ten odstęp, dezynfekcja, wietrzenie, wszystkie te elementy, można normalnie książki na przykład nabywać, czy tam pozyskiwać. Część zresztą materiałów na pewno będzie w internecie. Dobrze, ja chyba dam troszkę, bo zanim parę słów tam jeszcze powiem.
Będzie okazja przy okazji telefonów, panie profesorze. Dobrze. Bo chciałbym zaprosić już naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych, a oczywiście na kanwie telefonów słuchaczy będzie jeszcze czas, aby jeszcze niektóre wątki poruszyć. Państwu przypomnę, że naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Temat rozmów Polskie Grudnie. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66 kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48.
zgrabówka, chłopcy schyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścijcie trucha. Janek Wiśniewski padł. Jeden zraniony, drugi zabity. Krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł. Krwawy kociołek to kat Trójmiasta. Przez niego giną dzieci niewiasty. Poczekaj, draniu, my cię dostaniem. Janek Wiśniewski padł. Stoczniowczy Gdyni, stoczniowczy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie, matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział i nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie, matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł.
Polskie Grudnie, Radio Maryja, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Roman Dambek, prezes honorowy Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Grudnia 70 roku. Byłem studentem 4 roku budowy maszyn Politechniki Gdańskiej i brałem udział w Gdańsku i w Gdyni, też i pod płonącym komitetem wojewódzkim byłem, ale już i w poniedziałek brałem udział w walkach na Błędniku. No i w Gdyni, gdzie mieszkam od samego rana w czwartek w Gdyni. Były to dla mnie bardzo, bardzo przejmujące i istotne przeżycia, które do końca, do każdego dnia, jak tylko sobie przypomnę to mam łzy w oczach, gdyż to i ratowałem rannego kolegę, sam byłem ranny. I chciałem tutaj kilka słów tylko uzupełnić ten wykład pana profesora. Chciałem podkreślić, że studenci też brali udział, szczególnie w Gdyni, też i młodzież szkolna. Także właściwie ten protest, który był potem już po tych pomordowanych pod Stocznią Komuny Paryskiej, to już właściwie cała młoda Gdynia, studenci, bo już by mieli, zostali wysłani na ferie szybciej, bo sam wśród kilku osób z mojego roku, nas trzech, czterech gdzieś było, także mogę sobie wyobrazić, że tych studentów było wiele więcej. Oprócz tego, jak tu spojrzymy na tych zabitych, no to właśnie ci uczniowie tutaj stanowią bardzo duży procent tych ofiar. Studenci, no student Waldemar Zajczonko, no, którego rodzice byli u nas w stowarzyszeniu, bardzo z skromni ludzie, zresztą to oni widzieli na tych drzwiach Janka Wiśniewskiego, no ale no już jak tutaj dokumenty mówią, że to był Zbigniew Godlewski, no ale to dlatego ja wolę używać jednakże ten Janek Wiśniewski, bo to oddaje się hołd wszystkim ofiarom tego grudnia. Teraz no, bardzo się cieszę, że profesor Golon użył sformułowania powstanie grudniowe 1970 rok, o co my jako stowarzyszenie walczyliśmy już od około 20 lat. Zresztą w rozmowie niejednej z profesorem Eislerem też to omawialiśmy właśnie poprzez tą ilość użytych wojskowych, milicyjnych jednostek, wozów opancerzonych, czołgów, helikopterów, samolotów, okrętów wojennych. To profesor Eisler właściwie to tutaj się zgodził z tą nazwą powstanie grudniowe i tak uważam, to powinno być nazwane. Ja bym to jeszcze, bo oczywiście robotnicy rozpoczęli tą sprawę, to jest jednoznaczne, ale potem to był protest pracowniczy właściwie wszystkich. No wszyscy młodzi ludzie, którzy mogli brać w tym udział, to po prostu brali. Tak było na pewno w Gdyni. I teraz jeszcze jedna uwaga a propos prezydenta Wojciecha Szczurka. To, bo tu pan profesor bardzo chwalił Wojciecha Szczurka, no może kiedyś ja też bym go chwalił, ale za to, co ostatnio w Gdyni się stało, za to wsparcie strajku kobiet i za to szydzenie symbolu tego Janka Wiśniewskiego w czasie tego pochodu, tego strajku kobiet, gdzie kobieta zakrwawiona leżała na tych drzwiach i taka karykatura to była do tego najważniejszego naszego symbolu, to my jako stowarzyszenie wystąpiliśmy pisemnie o przeproszenie nas, grudniowców, za to, gdyż on oddał Gdynię praktycznie przez cały tydzień tym protestom i wspierał czynnie i biernie i poprzez pisemne wsparcie. No i niestety nas nie przeprosił. Mhm. I dlatego no po prostu bardzo, bardzo ze znakiem zapytania pan prezydent się w stosunku do grudniowców zachowuje.
Tak, dziękuję. Tyle, panie Romanie.
Pozdrawiam i pozdrawiam pana profesora i przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z panem Bogiem. Bardzo proszę, panie profesorze.
Zapłać, bardzo dziękuję. Cieszę się, że zadzwonił pan Roman, no przedstawiciel, tu szczególnie odwołam się do historii stryja, bardzo zasłużonego rodu. Pamiętajmy, że dokładnie 24 grudnia zbliża się wigilijna rocznica w 1939 roku. Rodzi się tajna organizacja wojskowa Gryf Kaszubski w Czarninie, malutka wioseczka, taka bardzo schowana w gminie Sulęczyno. I właśnie z inicjatywy porucznika Józefa Dampka, przedwojennego oficera dywersji pozafrontowej, zasłużonego nauczyciela, który wspólnie z grupą miejscowych działaczy, tam między innymi z Bronisławem Brunką, czy Józefem Gierszewskim, kilkoma innymi działaczami, przedstawicielami rodziny Kulasów, organizują strukturę, która rzeczywiście niezwykle się zasłużyła. To już taka refleksja historyczna, ale teraz wracając do tych grup. Rzeczywiście ma pan rację, że trzeba podkreślić, że grudzień 70 w całej Polsce, czy to jest Mała Nysa, czy Mniejszy Oświęcim, czy to są pewne wydarzenia i protesty w Warszawie, które się ujawniły, czy Wrocław, czy Białystok, czy potem Łódź. Mamy wszystkie grupy, to nie są wielkie przedsiębiorstwa, jakby zdominowały, no bo one miały po kilkanaście czy kilka tysięcy pracowników. I to w naturalny sposób powoduje, że ten Dolmel, czy tak jak u nas Unimor, czy Hydroster, czy właśnie Remontowa, albo szczególnie Stocznia Gdańska Lenina, czy właśnie Stocznia Komuny Paryskiej, czy Warski, Stocznia Szczecińska, one będą przytłaczały i to nie będą od razu, dodajmy, same środowiska robotnicze. Tam będzie bardzo wielu uczestników z kadry średniej i wyższej. z kadry inżynierskiej, z kadry technicznej. No ostatnio właśnie żegnaliśmy przecież też działaczkę związaną bardzo mocno opozycjonistkę z grudniową biografią piękną, przede wszystkim solidarnościową, dosłownie przecież pożegnaliśmy parę tygodni temu świętej pamięci Alicję Kowalczyk, która właśnie była uczestnikiem tych protestów, wielką potem i wybitną działaczką NSZZ Solidarność w Gdańsku. W wypadku studentów, no studenci gdańscy zasłynęli, że generalnie Trójmiejscy, wielką aktywnością już w roku 68. Dodajmy, że w tej aktywności byli też obecni liczni robotnicy. To jest taka trochę mitologia odsuwająca czy ograniczająca do młodzieży, do studentów, do licealistów. To były pracownicze, wielkie, masowe, szerokie, powszechne akcje protestacyjne. To, co się we wrześniu 68 roku stało, to znacznie wykraczało tylko poza środowisko studenckie. I tak samo będzie w 68 roku, w 70 roku, 2,5 roku ponad później, w grudniu 70 roku rzeczywiście ze wszystkich ośrodków akademickich będzie udział aktywny, będzie obecność, no wyjąwszy może szkolnictwo wojskowe, ale generalnie, no bo ono zresztą było dokładnie po drugiej stronie zmobilizowane, poddane rygorowi służby. Generalnie to jest rzeczywiście coś, co warto podkreślać. To były powszechne, wielkie strajki całego społeczeństwa, nie tylko grup robotniczych, nie tylko grup pracowniczych wielkich zakładów, jeżeli właśnie dodamy tę kadrę. Bez tego zresztą ich ranga byłaby dużo mniejsza, gdyby się nie zaangażowali, gdyby się nie włączyli, a więc to na pewno trzeba tutaj bardzo, bardzo mocno dodać. Teraz a propos prezydenta miasta Gdyni, ja podkreślam tutaj no, konkretne podziękowanie złożyłem i będę zawsze je składał za każdy dobry uczynek, bo to się zawsze to dziękuję należy. Praca Zbrodnia bez kary jest tak ważna dla Gdyni i dla badań grudnia, że po prostu to jest coś, za co zawsze trzeba podziękować. Ale jeżeli chodzi teraz o tę profanację, której rzeczywiście dokonano, one miały miejsce i na Zawsze, pamiętajmy, pomnik, cmentarz, największa nekropolia z 2000 znanych nazwiska, wieloma tysiącami nieznanych ofiar II wojny światowej. Dokonało się to nota skrytości po nocy, a tak był to na krzyż przede wszystkim, ten centralny, na cmentarzu zaspiańskim, ta wielka profanacja ofiary tej symbolicznej Janka Wiśniewskiego, na pewno ofiary Zbyszka Godleckiego i nie tylko chyba jego, tutaj po części jest znaczy słuszna uwaga, że takich zdarzeń, tego niesienia ofiary, która była poraniona, czy już zmarła w wyniku właśnie najczęściej kul, było prawdopodobnie więcej, to tego typu profanacja oczywiście wymaga protestów i według mojej wiedzy my złożyliśmy bardzo szybko, ale zareagowały też z tego, co wiem, także władze miasta, a więc tutaj wydaje mi się, że reakcja protestacyjna była niezwłocznie, że ona rzeczywiście pojawiła się bardzo szybko, ale teraz to, o czym wspomniał no, wówczas młody student, przedstawiciel tego młodego pokolenia w grudniu 70. pan Roman Dambek, ja chciałbym zwrócić uwagę, że dokładnie teraz przed rocznicą stanu wojennego Instytut Pamięci Narodowej wreszcie wykonał pewną rzecz, która jest no, dla uczczenia zarówno i tej rocznicy stanu, ale przede wszystkim 40-lecia Solidarności. My w sierpniu prezentowaliśmy po raz pierwszy w sali BHP w Gdańsku. Przywieźliśmy z Warszawy, prosto z drukarni, po prostu jeszcze w Warszawie go nie było, to prosto z drukarni gdzieś pod Warszawą, wielkie wydawnictwo, czwarty tom Encyklopedii Solidarności. To jest papierowe wydawnictwo, które zaczyna się zamieniać już teraz w ogólnodostępny taki materiał elektroniczny, bo obok papierowych wersji Encyklopedii Solidarności, pierwszy tom, pamiętajmy, sensacyjnym wtedy hasłem Lech Wałęsa, powstał 10 lat temu, był prezentowany wtedy na tej przesuniętej z Gdańska do Gdyni uroczystościach 30-lecia narodzin NSZZ Solidarność. W ciągu tych 10 lat udało się wydać 4 tomy. Każdy to waży kilka kilogramów, zawiera kilkaset wielkich haseł. One są w dużej mierze, czy tam 10-15% poświęcone właśnie Trójmiastu. No wiadomo, kolebka, ośrodek bardzo aktywny, nieprzerwanie. Otóż te 4 tomy Encyklopedii Solidarności tworzą rzeczywiście taki piękny, słownikowy, potężny zbiór informacji, szczególnie biograficznych, ale także hasłowych, gazety, działania, wydarzenia, rozmaite sprawy, już czy terminy i hasła pozaosobowe. I te 4 tomy zaczynają teraz nabierać formy elektronicznej, bo właśnie udało się 10 grudnia odpalono tą elektroniczną wersję i Państwo mogą znaleźć na stronach elektronicznych Instytutu Pamięci Narodowej, na stronach internetowych Encyklopedię Solidarności w tym wydaniu tym właśnie zdigitalizowanym. ja dokonałem no próbki, no czasu miałem mało do zabawy z tą elektroniczną, ale troszkę miałem czasu, parę godzin poświęciłem, dokonałem próbki wybrania chociaż kilku haseł, grupy haseł poświęconych zarówno tematyce solidarnościowej, ale właśnie i grudniowej. I dosłownie no, mam przed sobą takie swoje wypiski osób, które były uczestnikami strajków, protestów, manifestacji, komitetów, grup kierowniczych, komitetów strajkowych w grudniu 70, a potem były też aktywne w okresie Solidarności. No, najbardziej znane nazwiska, i to takich osób z pięknymi biografiami, życiorysami nieskalanymi, no to mamy na przykład Kazimierza Czołocha świętej pamięci już, czy na przykład Henryka Lenarciaka i grupę innych osób, ale tak podam przykłady chociaż o, na przykład Krzysztof Bzyl z Krakowa, rocznik 46, ale właśnie z Krakowa, nie u nas z Wybrzeża, aktywny między innymi właśnie tutaj w tej encyklopedii pojawia się jako postać z grudnia 70. Mamy na przykład Jerzego Kowalczyka, no to już będzie postać obecna i znana nam na terenie Trójmiasta, ale Zbigniew Olszak na przykład z Gdańska, na przykład Wiesław Wopyk, mamy tutaj uczestnika stocznia, dobrze, Komuny Paryskiej, mamy Jerzego Grzybacza, który również tam figuruje, znany zresztą już emerytowany profesor fizyki Uniwersytetu Gdańskiego, a ta, w młodości, rocznik 29, wówczas już był pracownikiem i kierownikiem nawet Zakładu Fizyki Ogólnej na Uniwersytecie Gdańskim, brał także udział w tych uroczystościach grudniowych. Cedryk Walenty, Trzeciak Czesław, Złotkowski Zdzisław, Chmielewski Lech, Stachel Czesław, Leszka Ireneusz. I tak mógłbym wymieniać dobre półsetki postaci, w których biogramach pojawiło się jako taki najczęściej to jest wstęp, chociaż u niektórych osób starszych niekoniecznie to będzie wstęp, ale takiej pierwszej aktywności opozycyjnej, aktywności publicznej pojawi się ten grudzień, mimo że jest to encyklopedia, pamiętajmy, no nastawiona na ten okres od 80 roku. Dodajmy zresztą od razu, no pomiędzy protestami grudniowymi 70 roku, pomiędzy tymi ciągiem dalszym tych protestów, czyli tym, co będzie jeszcze w pierwszej połowie 71 roku, styczeń, luty, a wręcz maj nawet nasz trójmiejski, gdzie pojawia się nowa forma no, tej aktywności opozycyjnej, no mamy przecież narodziny chociażby Wolnych Związków Zawodowych, ta nieliczna, kilkudziesięciu, no w skali kraju, może troszkę, jeśli będziemy jeszcze dalej szukali, badali, grupa kilkudziesięcioosobowa, może odrobinkę liczniejsza. Ta grupa przecież w dużej mierze też rodzi się z tej tradycji. No wcześniej mamy oczywiście lata 76-77. W tym roku zresztą, w następnym, który przed nami się zbliża, będzie pewnie też taka akcja przypominająca tę opozycję drugiej połowy lat 70. i Wolne Związki Zawodowe, i wcześniejsze działania związane czy to z aktywnością KOR-ów, czy innych ugrupowań, przypominająca taki wstęp do narodzin Solidarności w 80 roku. Ale jak się zbada biografię właśnie wielu działaczy Solidarności, to gdzieś tam odnajdujemy tę aktywność w grudniu. No to samo będzie chociażby właśnie Zando Walentynowicz, gdzie będziemy mieli właśnie tę aktywność. I co ważniejsze, pojawi się, no wspominałem tutaj chociażby właśnie o Alicji Kowalczyk, czy na przykład Gabrielu Planiniaku, to jest Dolmer Wrocław, czy na przykład Konrad Gajewski, to będzie w 70 roku. I później działacz Solidarności, tam w tym roku właśnie w Strzewie, przy Polmo, przy tym zakładzie przekładni samochodowych dzisiejszy Eaton Corporation, tam otwieraliśmy przecież 2 lipca, nawiązując właśnie do tej tradycji z 2 lipca 1980 roku, pierwszą jakby odsłonę tej regionalnej wystawy, którą urodziła się Solidarność. Ale miał pan Roman szczególnie jedną rację i to trzeba bardzo mocno podkreślić. Grudzień 70, tak jak i później Solidarność, staną się ogólnospołecznymi wielkimi ruchami politycznymi. Staną się związkami też ogólnospołecznymi. W wypadku Solidarności, no to będziemy potem mieli piękne te dwa nurty, takie organizacyjnie. Ta pracownicza, no głównie miejska, chociaż nie tylko, ale ta zwana pracowniczą, NSZZ Solidarność i ta, która zaczęła wchodzić na tereny wiejskie, wzbudzając ogromny opór, protesty, działania i przeciwdziałanie, w części niestety blokujące skutecznie NSZZ rolników indywidualnych Solidarność. Wczoraj zresztą w Grudziądzu, na grudziąckim więzieniu było takie piękne upamiętnienie właśnie przed rocznicą stanu wojennego, przypominające ten rolniczy, nurt Solidarności, tu zresztą przypomnijmy, przed nami zbliża się ta bydgoska rocznica kryzysu bydgoskiego, który przecież był związany z tą aktywnością, faktycznym porozumieniem, wspieraniem Solidarności Pracowniczej, już silnej, wiosną 81, czy rosnącej w siłę, dla rodzącej się, rozwijającej, próbującej się w pełni zorganizować Solidarności Rolniczej. I w roku 70 mamy bardzo zróżnicowaną podstawę społeczną i mamy dużą aktywność studentów, no oni nie są bierni. To jest taka troszkę legenda, bo pamiętajmy, oczywiście takie zdarzenie, no jak chociażby właśnie opisane na terenie Politechniki Gdańskiej z udziałem prorektora, rzeczywiście miało miejsce i to można odbierać w ten sposób, że tu nie ma poparcia. Oczywiście pewna pamięć w stosunku do, no pewne na zła pamięć o zachowaniach niektórych zorganizowanych grupach, szczególnie chodzi tutaj o ormowców, bazujących czasami na niektórych zakładach, istniała w roku 70, ale udział młodzieży studenckiej w protestach grudniowych dotyczy całego kraju. Udział grupy uczniów, licealistów, tych młodszych, jeszcze nie studentów, jeszcze nie wieku studentów, jest powszechny, a przede wszystkim mamy tam nie tylko środowiska robotnicze. To właśnie w jednej z wystaw, one nigdy do końca istoty nie oddadzą, mamy użytą właśnie w tej wystawie elementarnej z 2019 roku nazwę Bunt Robotników, ale w tym sensie, że oni stanowili pewien trzon, tę siłę taką uderzeniową, najbardziej masową, najliczniejszą w każdym przedsiębiorstwie tym dużym, czy to były właśnie te stoczniowe, czy inne. I z tego powodu to pojęcie robotników, że ich będzie najwięcej, ale wiadomo, że oni ani nie separowali się od innych, a inni ich wspierali. To zresztą na przykład weźmy nawet tę rolę Kościoła, który rzeczywiście w tym okresie jest na pewno instytucją, która nie prowadzi, nie angażuje się, to nie jest jeszcze ten czas Kościoła lat 80., zresztą jest to już inna historia, nowa epoka i pamiętajmy, mamy Ojca Świętego, mamy inną rolę, inne warunki, możliwości działania, ale ten Kościół w roku, czy w okresie tych protestów, po już i sytuacji po protestach grudniowych 70, przecież jest tam stale obecny. On jest też punktem odniesienia, on jest wsparciem, no między innymi materialnym dla wielu poszkodowanych. On jest też pewną siłą, która nawet wtedy, gdy się wstrzymuje od uznanych za zbyt niebezpieczne i być może stałyby się przyczyną jakichś kolejnych napięć, wystąpień listów na przykład niektórych, łagodzi na przykład niektóre wystąpienia publiczne Kościół, pełni rolę i tak ewidentnie wspierającą przecież nie władzę, a właśnie tych protestujących i generalnie naciskające w ten czy inny sposób na władzę. Tutaj ta dyplomacja też była niezwykle istotna i w ostatecznym rachunku, jak się przeczyta tą pracę Abryszyńskiego i Gucewicza, tą grudniową kolędę, widać ogromną, pozytywną rolę i to wsparcie, które zostało dokonane. Na pewno wokół niej będzie toczył się duży spór i duża dyskusja. Ja uważam, że bardzo dobrze, że udało się ten temat podjąć i od takich najprostszych, często uproszczonych ocen przechodzimy do bardzo pogłębionej takiej badania parafia po parafii. Pokazanie, spojrzenie na grudzień z tej perspektywy parafialnej, no to jest po prostu tutaj niezwykle atrakcyjne, co pokazuje też właśnie no i tych księży, którzy ucierpieli, i te parafie duchownych, którzy ucierpieli, i te parafie, które zostały poszkodowane, i mamy całe te relacje pomiędzy uczestnikami protestu, pomiędzy mieszkańcami, a właśnie poszczególnymi jednostkami, pomiędzy kościołem. To jest rzecz bardzo ładna. Ale tak, grudzień był rzeczywiście szerokim, masowym ruchem obejmującym wszystkie grupy społeczne, bo motywacja, wszyscy cierpieli ekonomicznie na złych decyzjach władz. Wszyscy cierpieli politycznie, generalnie na złej władzy. Pamiętajmy, że w tych hasłach precz z Gomułką dla jednego kryło się popraw tutaj warunki finansowe i ekonomiczne, a mi chodzi tylko o tę miskę, ale innemu na pewno chodziło o coś więcej. Jesteś złym człowiekiem, masz na sumieniu tyle złego, że po prostu odejdź, skończ już te dalsze swoje rządy. Precz z komuną, precz z władzą, to były bardzo często już zapowiedzi czegoś idącego dalej niż tylko postulaty, właśnie tak jak w tej balladzie o chleb i wolność.
Tak, panie profesorze, dalej. Odbierzmy kolejny telefon i zaraz będziemy kontynuowali. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, Wanda z Krakowa.
Bardzo proszę, pani Wando.
No ja podziwiam wiedzę pana profesora, olbrzymią erudycję. i to, że na przykład było wymienione setki nazwisk. Tylko właśnie zabrakło mi jednego nazwiska, bo ja tam jeździłam w latach 70. i spotykałam się z osobami, które były uczestnikami tych zajść. Pokazywały mi nawet jeszcze nie gojące się rany. I wiadomo było, że ten, kto był władny wydać rozkaz strzelania, to był Kiszczak. I właśnie dlatego zadzwoniłam, bo tego nazwiska nie usłyszałam. A tu gwoli prawdy, zwłaszcza poważny Instytut IPN, żeby właśnie nie przeoczyć tego. Więc pozwoliłam sobie na taką uwagę. No, toż dziękuję w zasadzie.
Dziękujemy pani Wando. Bardzo proszę, panie profesorze.
Z części telewizyjnej tutaj, jeśli pani Wanda z Krakowa wysłuchała tej części wcześniejszej o Kiszczaku, mówiłem dość dużo w tej dłuższej perspektywie. Ja zacząłem wspominać między innymi o tych dwóch takich bohaterach, złych, czarnych charakterach tej epoki, szczególnie już czasu solidarnościowego. W wypadku Jaruzelskiego on był na tym najwyższym stanowisku, czy kręgu najwyższych stanowisk już w latach 60. To jest Ministerstwo Obrony, to jest okres praktycznie od wiosny 68 roku, nieprzerwanie aż do grudnia 90. pełni najwyższe, czy bardzo wysokie funkcje publiczne, kierując partią, kierując rządem, kierując państwem, będąc faktycznie w latach już szczególnie od 81 roku, od początku, będąc faktycznym dyktatorem grupującym całą grupę stanowisk. I pamiętajmy, on jest jednym z reżyserów transformacji, w dużej mierze zachowuje te wpływy aż do grudnia. Ale wspominałem bardzo wyraźnie, kto był jego jednym z bliższych współpracowników. Znali się zresztą już dużo, dużo wcześniej. Wspominałem o karierze Jaruzelskiego z tymi awansami, podpułkownik, młody jeszcze przecież rocznik 23, a już w 49 roku, w styczniu jest już podpułkownikiem, a pełnym pułkownikiem w grudniu 53. Ale wspominałem, że raptem dwa lata młodszy od Jaruzelskiego, Czesław Kiszczak, rocznik 25, karierę praktycznie zaczyna już w 46 jako oficer informacji wojskowej, wyjątkowo szybciutko, wyjątkowo młody i realizuje ją niezwykle skutecznie, bo już w 51 roku wprawdzie jest w niższej randze, bo jest niby tylko kapitanem, ale pełni rolę faktycznie szefa informacji na całą dywizję. To była duża jednostka wojskowa, duża dywizja w Elblągu, w Ełku stacjonująca. I tak naprawdę, mimo tamczasowego w okresie odwilży politycznej spowolnienia kariery, jest to człowiek, który szczególnie znowu w latach 60. w służbach wojskowych, bo tam jest usadowiony, robi karierę bardzo wysoką. Ostatecznie zwieńczył ją w latach 80. z decyzji po ręki jako najbliższy współpracownik praktycznie w kręgu trzech, czterech najbliższych ludzi Jaruzelskiego jako szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I tu rzeczywiście szczególnie za stan wojenny, to już jest ten kolejny też grudzień, jego odpowiedzialność jest gigantyczna. Dodajmy zresztą, że to on jest tą osobą, którą nawet udało się, oczywiście w zawieszeniu udało się skazać, ale to taki bardziej wyrok pro forma niż realne dotknięcie, ale w jego wypadku rzeczywiście mieliśmy dopiero w tej ostatniej, drugiej dekadzie 2000 lat pozorny sukces, to się nie udało wobec Jaruzelskiego, a wobec Kiszczaka udało się i oczywiście dotyczy to stanu wojennego. Kiszczak, pamiętajmy, to zresztą wiele tłumaczy tego, co się później działo. On zachował ogromne wpływy, według mnie, wręcz do swojej śmierci, a na pewno długie lata po odejściu z urzędu. A urząd pełnił niezwykle długo, bo on tym szefem resortu spraw wewnętrznych, ministrem spraw wewnętrznych, jest aż do lipca 1990 roku. Proszę pamiętać, ten czerwiec wydawałoby się 89, jakiś taki bardzo znaczący przełom, bo to jest ważna data, to jest ważne wydarzenie, ale Kiszczak dalej rządzi. Florian Siewicki jest dalej ministrem obrony. To kolejna bardzo ważna persona tutaj w strukturach armijnych, obok usadowiona, tylko zachował wojsko, a Kiszczaka przerzucono z armii, ze służb specjalnych wojsku przerzucono do resortu spraw wewnętrznych, a więc do policji go przerzucił, do tej policji komunistycznej, do tych struktur policyjnych komunistycznych przerzucił go Jaruzelski. Jest do lipca 90. tym szefem. Pamiętajmy, że on jeszcze uzyskuje posadę tą potężną, bo zostaje w końcu kryzysowym okresie rządów w latach 89-90 ma posadę wicepremiera. On jest takim rzeczywiście politykiem o bardzo silnej pozycji, o dużych możliwościach działania, no i to będzie widać później. To będzie widać w tej skali zniszczenia dokumentacji, w tej skali pewnie możemy się domyślać, zresztą niektóre dowody mamy, a więc na pewno w zachowaniu części dokumentacji po służbach specjalnych. Tu nie ulega wątpliwości, w latach 80. w okresie stanu wojennego to Kiszczaka zawsze trzeba wymienić. Ja w tej wcześniejszej części go rzeczywiście wymieniłem, jest on wtedy osobą na pewno po Jaruzelskim numer dwa, najważniejszy, jeżeli chodzi o te represje.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Tadeusz mówi z Dąbrowy Górniczej. Chciałem zadać pytanie odnośnie Lecha Wałęsy, no bo on też tam niby brał udział w 70 roku. Jak ta sprawa, może profesor, tak krótko, bo bardzo dużo mówi i będzie mało telefonów. To tylko tam jedną sprawą. Dziękuję. Szczęść Boże.
Powiem tak, sprawa Lecha Wałęsy jest doskonale opisana już w pierwszej pracy, także sam grudzień 70. w pracy doktora Piotra Gondarczyka i ówczesnego doktora, dzisiaj profesora Sławomira Cyckiewicza. Są później kilku innych autorów, ale szczególnie kontynuował w różnych publikacjach te kwestie profesor Cyckiewicz. Pamiętajmy, że w internecie umieszczono też, gdy zmarł w 2015 roku Czesław Kiszczak. Bardzo szybko, dosłownie parę miesięcy po jego śmierci, mamy lato, on umiera, a sierpień, a krótko potem, dosłownie kilka miesięcy później, pojawiają się materiały i wdowa ujawnia, czy udostępnia, czy doprowadza do udostępnienia tej teczki Lecha Wałęsy. Mamy wiedzę bardzo dużą, wystarczającą do tej oceny. Rzeczywiście od 29 grudnia 70 roku zaczyna się ten dramatyczny moment, zresztą nie dotyczący tylko jego. Generalnie policja polityczna rozpoczęła wówczas na ogromną skalę wykorzystywanie sytuacji, zresztą zawsze to robiła. Jak ktoś już był wzięty do niewoli, jak ktoś był już aresztowany, zatrzymany, był pod jakimś zarzutem, czy potencjalnie, to stosowała metodę nacisku, szantaży, zachęt, przekupstwa, zastraszania, żeby z daną osobą nawiązać tę agenturalną współpracę, żeby zmusić do współpracy, do pomocy dla władz. To używano zawsze takich górnolotnych sformułowań tutaj tej lojalności wobec państwa. A więc ta sprawa jest doskonale opisana. Ja odsyłam pana do chociażby pierwszego tomu. Miałem zaszczyt z profesorem Wojciechem Polakiem, z profesorem Paczkowskim być współrecenzentem 10 lat temu pierwszego tomu Encyklopedii Solidarności, tego historycznego, tej jedynki. Jak podkreślam, dzisiaj jest czwarty. Tam jest to hasło w pełni opisane. Odsyłam pana do świetnej książki, której ideę przedstawił i zostawił profesor Kurtyka, mój pierwszy szef, ten, który mnie zaprosił kiedyś do Instytutu Pamięci Narodowej z mojego macierzystego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zachowując i godząc się na to, że oczywiście dla mnie tutaj Alma Mater i mój Instytut Historii i Archiwistyki zawsze będzie tą jakby podstawowym miejscem, jeśli chodzi o aktywność naukową. Otóż pamiętam, że był taki pewien właśnie cały spór, jak to ująć i zmieścić, ale według mnie bardzo dobrze udało się w niezbyt nadmiernie, nie rozbudowując tej partii książki, nie przesadzając ilością tekstu, ale umieścić kwestię tej agenturalności Lecha Wałęsy w publikacji Od niepodległości do niepodległości, wiele wydań, wersja elektroniczna, internetowa. Ta praca zawiera ten opis taki w skrócie, dostępny dla każdego, to bardzo łatwo znaleźć, bo tutaj odsyłam właśnie do takich elektronicznych materiałów, ale podkreślam, że jak ktoś chce to czytać, to albo 3 godziny mi pan teraz da, lub 4, ale chyba nie mamy czasu i pan tyle nie ma. Jak pan sam zaznaczył, że to wymagałoby takiego bardzo precyzyjnego. Sprawa ta jest całkowicie wyjaśniona, opisana i nie ma żadnych złudzeń. Dodam tylko, że my mamy dużo, dużo więcej spraw jeszcze będących w toku. Mamy szereg sporów. Mamy też kilka ciężkich procesów sądowych i spornych. Z reguły jako Instytut Pamięci Narodowej, jak na razie wszystko się układa tak, że mieliśmy rację, ale jeśli chodzi właśnie o grudzień, w niektórych ośrodkach, już poza Gdańskiem, jest ich dużo, bo od razu dodajmy, że czy to był Elbląg, tam szczególnie represjonowano masowo, wywożono do więzienia sztumskiego, ale i w samym Elblągu też tam stosowano szereg rozmaitych takich działań szykanujących, represyjnych, czy Gdynia, i to samej Gdyni, jak i Becherowie, tam w tamtejszym więzieniu, gdzie wywieziono znaczną część aktywnych ludzi, czy Szczecin. Wszędzie tam władze przeprowadzały masowe operacje represjonujące, szykanujące i między innymi działania zmierzające do anglicyzacji, do zmuszenia do współpracy, do tej lojalizacji części, w tym części aktywistów, tych, którzy no, mieli często jakieś takie piękne, wspaniałe karty. To jest no, tematyka, która jeszcze będzie na pewno pogłębiana, chociaż od razu dodajmy, że w wypadku grudnia 70, czy my jeszcze poszerzymy listę o troszkę tych bohaterów, uczestników, ofiar, agentów, funkcjonariuszy, którzy wtedy funkcjonowali, którzy wtedy działali, to już większej zmiany w obrazie nie zmieni. Za to ogromną zmianę w obrazie zmieni udostępnienie dokumentacji rosyjskiej. Konkretnie no dzisiaj z archiwów rosyjskich, a po prostu chodzi o sowieckie materiały. Chodzi o to, co Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego poza tymi drobiazgami, które no, przekazał, zostawił, opisał no, chociażby ambasador Ptasiński w Moskwie, poza tym, co gdzieś tam Jaroszewicz, Piotr Jaroszewicz czy inni wysokiej rangi funkcjonariusze, jakieś tam spotkania z Kosyginem czy inne kontakty, no, czasami za pośrednictwem czy z wyższym bezpośrednio gdzieś tam na linii do Breżniewa, zostawili, realnie liczy się to, no, czy jakieś tam niektóre rzeczy, które ludzie Andropowa, jeszcze zanim został sekretarzem, pamiętajmy, on kieruje służbami, a więc tutaj jakaś ta linia KGB-owska, na to zresztą w ogóle nie liczę, nazwijmy, dającej się przewidzieć perspektywie, że materiały KGB zostaną oficjalnie udostępnione dla tego okresu, poza oczywiście jakimiś uczestkami, no bo wiadomo, trochę mamy archiwum Mitrofina, dwie części, czy parę innych ciekawych rzeczy Gordijewskiego, czy inne, które dla różnych tematów całkiem współczesnych się rzeczywiście tam znalazły. Jest szansa, że takim nieoficjalnym kanałem kiedyś coś więcej ciekawego, nowego, nowszego pojawi się dla grudnia, także dla stanu wojennego. Ale na pewno jest zupełnie realne, że minie ileś tam lat, może jeszcze parę, może kilkanaście, ale prawie na pewno otworzą się znaczna część do tej pory w zasadzie niedostępnych, na pewno doskonale uporządkowanych materiałów, szczególnie partyjnych. I na pewno jakoś to wzbogaci naszą wiedzę, między innymi o grudniu 70. To jest coś, co no, cały czas się przypomina. Ja pamiętam nawet no, najlepszych znawców właśnie takich siedzących w tematyce grudniowej lat 30, jak profesora Jerzego Eisera, gdzie praktycznie nieprzerwanie no, powtarza, że tutaj czekamy na jakąś nowość. I to samo zresztą pojawia się też kolejne wydanie Wojny Polsko-Jaruzelskiej. To u profesora Pacztowskiego znowu ten wątek, że coś nowego może kiedyś wreszcie ta rosyjskie archiwalia udostępnił. Pamiętajmy, że kiedyś profesor Pichoła wydał książkę w Polsce, chyba już nawet kilka tych publikacji jest, bo tam i artykuły inne. Otóż pewne nowości się tam jakoś tak przedarły, ale malutko. Na razie to jest cały czas niepełne. Za to tamta sprawa Wałęsy jest naprawdę doskonale opisana i tutaj jest to tematyka no, dostępna bardzo łatwo w każdej bibliotece, w każdej większej nawet księgarni, gdzie troszkę
Pana profesora poproszę, abyśmy przeszli na ten wcześniejszy sposób prowadzenia naszej rozmowy na antenie Radia Maryja, bo trochę jakość naszego połączenia straciła na wyrazistości i odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
To ja?
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Tomasz z Opola, tak powiem. Był przewodniczący Komitetu Założycielskiego Solidarność 80. Chciałem tylko przeczytać z książki konkluzję byłego prezesa PSL-u po wojnie Mikołajczyka. System komunistyczny, którego celem jest opanowanie świata, określa mianem demokracji ludowej. W rzeczywistości jest on czerwonym faszyzmem. Zasłaniając się sloganem wolności, posługuje się gwałtem i terrorem. Głosi równość wszystkich ludzi, nie uznając podstawowych praw indywidualnych człowieka. Deprze jego poczucie godności, demoralizuje duszę i dzieli ludzi na uprzywilejowaną mniejszość i pospolitą większość, która musi służyć. Pozuje na zwiastuna prawdy, a poniża i hańbi jej najszlachetniejsze hasła. Kapitalistyczny. Tworząc najgorszego typu kapitalizm państwowy, zaprzęgając do swego kieratu całą władzę wykonawczą, wszystkie przywileje i siłę aparatu rządowego, używając uzbrojonych organów władzy, pozbawia obywatela praw wszelkiej inicjatywy i uczciwego zysku. Po prostu
Rozumiem, że mam, no nie wiem, z perspektywy tych komunistycznych, no smutnych, tragicznych, represyjnych działań skomentować.
Tak, panie profesorze, bardzo proszę.
No tutaj w wypadku Stanisława Mikołajczyka na pewno można no tylko przyznać rację. No, zetknął się z komunizmem bardzo blisko. Doznał, no, nazwijmy, zagrożenia najwyższego, bo niewiele brakowało, aby podobnie jak niektórzy inni wysokiej rangi działacze polityczni niekomunistyczni w Europie Wschodniej po prostu zginął albo spędził długie lata w więzieniu, w szykanach, w jakichś represjach. Prawdopodobieństwo poniesienia śmierci też było tutaj bardzo wysokie. Z tego powodu też udał się na emigrację. W istocie to była ucieczka i tutaj bez wsparcia, szczególnie Amerykanów, raczej by się ona nie była. Potem komuniści czy aparat bezpieczeństwa lubił no, podkreślać, że on tam trzymał rękę na pulsie, wiedział, mógł, nie zatrzymał i tak dalej. Pewności czy wątpliwości co do tego są jednak raczej bardzo duże. Raczej należy traktować to tak, że po prostu no, uciekł, wymknął się, uniknął represji. Od razu dodajmy, że no one spadły na cały ruch ludowy. On podejmując tę od początku ryzykowną, i pamiętajmy, znaczna część emigracji oprotestowała tę decyzję, uznając ją po prostu za kolaborację. To, że zgodził się być wicepremierem no, w komunistycznym rządzie, zgodził się, no tam Osóbka Morawski to był figurant, ale jednak współpracować z Bierutem, z Bermanem, z Gomułką, z komunistycznymi bardzo szybko, bo oni już praktycznie w tym okresie no, popełniali takie rzeczy i odpowiadali za takie zbrodnie, że no po prostu byli tutaj osobami odpowiedzialnymi za, czy współodpowiedzialnymi za masę no, działań zbrodniczych. Wobec tego, że podjął decyzję, no krytykowano go za to, zakończyła się ta jego próba niepowodzeniem, z tym, że pamiętajmy, to zresztą biograf pierwszy, taki duży i dużych tekstów poświęconych Mikołajczykowi, jeden z najlepszych znawców tego okresu historii Polski, zresztą nie tylko tego, ja tutaj się na niego już powoływałem, Nestor no, polskich historyków, jeżeli chodzi o tę epokę, szczególnie Polski Ludowej, profesor Paczkowski, też podkreślał i generalnie wszyscy badacze, ja to już odwołam się całkowicie do własnych badań na poziomie lokalnym, na poziomie powiatów, miast, w latach 45-50, do tego okresu się tylko odwołam, ale szczególnie do roku 49, do tej definitywnej likwidacji ruchu ludowego w tym nurcie niezależnym, nazwijmy go mikołajczykowskim, ale to nie do końca będzie poprawne, w każdym razie do faktycznego utworzenia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego jako struktury wtedy całkowicie już podległej PZPR-owi od grudnia 48, jako struktury nie mającej zupełnie samodzielności, no powstała po prostu taka formuła pseudoruchu ludowego dla okresu stalinowskiego. Ona się po 56 troszkę zmieni, to ZSL będzie inna. Otóż Mikołajczyk podjął próbę no, takiego flirtu, myśląc, że dzięki poparciu także Zachodu miał takie no, pewne, nazwijmy swoje doświadczenia, całkiem pozytywne, pełniąc funkcję od lipca 43 roku, od śmierci generała Sikorskiego, funkcję premiera rządu na uchodźstwie, pełnił ją do jesieni 44, wiedząc, jak duże zaplecze mają ludowcy, no i mając też pewne apetyty polityczne tutaj w kraju, liczył na to, że coś z tego pozytywnego wyjdzie. Ostatecznie z jego perspektywy, z perspektywy elity, okazało się, że dla komunistów to był czas po prostu tylko lata 45, 46, 47 przygotowań do
ostatecznego przejęcia całości władzy i tak się stało, ale w tej krytyce, bo to, co pan odczytał, to jest przede wszystkim no, krytyka tego rzeczywiście systemu zorganizowanego kłamstwa, tego systemu terroru, tego systemu fatalnej ekonomii. Tu przy tym, jak mówimy o grudniu 70, ale warto też i w 81 roku do tego się odwołać. Przecież komuniści za każdym razem dowodzili, jak są nieudolni w sferze gospodarczej, co zresztą było wpisane w tę ideologię. Jeżeli oni chcieli kontrolować każdy aspekt życia, każdą dziedzinę, w naturalny sposób paraliżowali możliwości rozwoju gospodarki jako takiej. W naturalny sposób tak ją ograniczali, że państwo komunistyczne jest od razu skazane na to, że będzie słabsze od państwa niekomunistycznego, a już na pewno państwa pełnej swobody, wolności, niezależności, taki model amerykański na przykład, czy ten zachodnioeuropejski w bardzo wielu dziedzinach, w tym w rozwoju nowoczesnych technik, jakiejś tam innowacyjności, w przyswajaniu i upowszechnianiu właśnie pewnych odkryć, że państwo typu komunistycznego z nastawieniem tym militarystycznym, wojowniczym, pamiętajmy, że to chodzi tutaj o pewną praktykę, nie żadną idealną formę państwa komunistycznego, tylko te praktyczne formuły, jakie my znaliśmy, czy to w wydaniu leninowsko-stalinowskim i późniejszym, czy to, co u nas zbudowano, zaczęto jeszcze za Stalina i potem pod nadzorem kolejnych sowieckich przywódców jako tych suwerenów dla naszych satelickich państw. I w każdej dziedzinie, czyli to, co było istotą mniej więcej we fragmencie, który pan odczytał, w pełni się zgadza Mikołajczyk, który patrzył później, pamiętajmy, polityk z dużym doświadczeniem, on był rocznik 1901, on zdążył przyjrzeć się w dwudziestoleciu, zresztą brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, a potem bardzo aktywnym działaczem politycznym, któremu udało się przecież jeszcze przed wojną być tam jednym z najmłodszych posłów od 30 roku na Sejm Rzeczypospolitej. Był także organizatorem chociażby akcji protestacyjnych, antysanacyjnych. Pamiętajmy strajk chłopski, chyba 37 rok, szereg innych działań. Wtedy zresztą, przypomnijmy sobie, bo to jest taka też zapominana historia, on wtedy się zetknął z taką niezwykłą brutalnością władz, kilkadziesiąt osób zginęło, a więc on miał też z sanacją, czy z częścią przedwojennej tej drugiej RP troszkę jakieś porachunki myślał, i na pewno tutaj zakładał, że jakoś to państwo zmieni, na pewno pociągała go wizja prawdziwie ludowej Polski, tylko że tutaj to taki jest taki ponury, taki tragiczny komentarz, że komuniści lubili nazywać Polskę powojenną, Polską Ludową, używano takich terminów, kraje nowej demokracji, albo właśnie kraje demokracji ludowej. I właśnie termin Polska Ludowa, zresztą w 1952 roku go wpisano do tej bierutowsko-stalinowskiej konstytucji. Otóż to komentowano to tak, ludzie tak z boku krytycznie patrzący na rzeczywistość, mówili, ta Polska jest ludowa nie dlatego, że tak naprawdę lud nią rządzi, lud ma w niej największe prawa, bo ma największe prawa ta władza uprzywilejowana, policja, komunistyczna armia, aparat policyjno-państwowo tam partyjny, ale tak naprawdę jest ludowa dlatego, bo lud masowo siedzi w więzieniach. No i to rzeczywiście było całą tragedią, ale krytyka systemu komunistycznego jest po prostu jak najbardziej słuszna. Ja myślę, że dzisiaj całe to nasze spotkanie, te polskie grudnie czasu komunistycznego. Ja właśnie na początku zacząłem od tego radosnego. Chciałbym chociaż, żeby państwo też chociaż usłyszeli, że były i grudnie, z których się możemy cieszyć. My taki szykujemy grudzień, nie wiem, czy za rok się nam uda. Może i w tym roku chociaż o nim przypomnimy, ale tą Wigilię piękną z roku 1918, gdy byliśmy już wolnym państwem, nie na całym terytorium, tylko na jego fragmencie, ale naprawdę Kraków, Lublin, Warszawa jest już Polska. 1918, mimo że kraj jest dość biedny, a nawet na niektórych obszarach bardzo biedny, wręcz zrujnowany. Wychodzimy ze strat pierwszowojennych ogromnych. Pamiętajmy, to jest kilka milionów ofiar. To nie jest pod względem finansowym, to jest ruina przerażająca dla wielu terenów, ale mimo to jednak odradzaliśmy się. Byliśmy wolnym państwem. W Wigilię tegoż roku 18 do Polski przybywa przyszły premier. Po to zresztą też, aby objąć, rozpocząć tę aktywność polityczną w kraju. Chodzi o Ignacego Jana Paderewskiego. On przybywa do Gdańska i to jest taki rzeczywiście radosny grudzień. My chcemy to w Gdańsku, liczymy tutaj na wsparcie szeregu partnerów i się cała grupa zgłosiła. Mamy nadzieję, że za rok grudniu, a jak nie, to za 2 lata stanie piękny pomnik w Gdańsku naszego wspaniałego, świetnego, wyśmienitego artysty światowej klasy, ale też wybitnego polityka. Pamiętajmy, premierostwo Ignacego Jana Paderewskiego to był ogromny sukces, coś niezbędnego, żeby państwo się przygotowało do wojny, wszystko w roku 20. No to tu krytyka, którą pan Tomasz z Opola przedstawił, jest jak najbardziej uzasadniona. Komunizm to jest po prostu potworność. Najbardziej smutne jest to, że do dzisiaj zdarzają się jego sympatycy. No i są niestety państwa, takie jak państwo chińskie, które cały czas promują wręcz pewną tradycję komunistyczną. No to widać w Trewirze, gdzie w rodzinnym mieście, gdzie ponad 200 lat temu urodził się niejaki Karol Marx. Jego małe popiersie zostało w tej chwili wzbogacone. Tam postawiono za podobno chińskie pieniądze ogromny pomnik. Znowu gdzieś w którymś miast zachodnich Niemiec postawiono niedawno, to chyba w tym roku miał miejsce, pomnik Lenina. A więc mamy tu sytuacje takie dość bolesne, bo wszystko, co wspiera promocję komunizmu, jest równie niepokojące, jak gdyby to była promocja no, hitleryzmu, jakiejś zbrodniczej ideologii narodowo-socjalistycznym w tym wydaniu, który poznaliśmy w czasie II wojny światowej, wydaniu niemieckim. A więc na pewno to jest, bo każda tu krytyka jest uzasadniona, słuszna. Ja myślę, że dokładnie po to się dzisiaj w rocznicę i 13 grudnia, ale też zbliżające się te tragiczne rocznice grudnia 70 spotykamy, żeby skrytykować zło i żeby ono jakby tutaj zaapelować, żeby więcej to zło się nie powtórzyło, oddać też cześć, honor ofiarom poszkodowanym, represjonowanym przez te komunistyczne złe władze.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Podkarpacia, dzwonię, Maria. Proszę ojca, ja do stanu wojennego, bo tak słucham dzisiaj, przeglądam te wszystkie stacje i w telewizji i publicznej. Pan w Konfederacji młody, ja mam 75 lat, ja przeżyłam stan wojenny, miałam 3 małych dzieci wtedy. Się płakać chce nas. I on mówi, że bo tak dyskutowali, że nie rozliczyli stanu wojennego, a ten pan z Konfederacji młody, powiedz jeszcze raz, ten płaszcz, że nie rozliczyli, ale rząd ten to rozliczył, dlatego że wprowadził ten lockdown niby rzetelno, bo przedsiębiorstwa, bo to upadają. Do czego ten człowiek porównuje? Czy oni są naprawdę patriotami? Czy to są jacyś zdrajcy? Ja nie mogę tego pojąć. Proszę ojca, niech mi to ojciec wytłumaczy. Pan profesor. Tyle chciałam tylko w tym temacie. Pan z Konfederacji młody.
Pozdrawiam.
Ja mam wnuki z jego wieku, bo ja mam 75 lat. Ja przeżyłam stan wojenny. Można trzecią zmianę, poszedł do pracy. Ja zostałam z małymi dziećmi. I nie wiedziałam, co się będzie działo, bo 20-letnia wola pracowała, a tam były też strajki. Dzisiaj taki wychodzi z czasu, za przeproszeniem, i on mówi, że rozliczą rząd za to, że wprowadził. To co on chce? No. Tyle, proszę ojca. No,
dziękuję, pani Mario, pani profesorze. No ten głos powinien...
Ja powiem tak, tak. Aż trudno komentować. To jest właśnie to zagubienie proporcji, że no ktoś współczesne, nie wiem, działanie policji zgodne z prawem, z możliwością protestowania, ze wolną adwokaturą, wolnymi sądami, naprawdę no, niezawisłymi, niezależnymi, wolnymi mediami, zróżnicowanymi, pluralistycznymi, że ktoś porównuje dzisiejszą sytuację z możliwością wyjazdu z kraju. Przecież nie żyjemy już w więzieniu. Przypomnę, że w roku 88, jak ja dostałem raz w życiu paszport na kraje zachodnie, w grudniu 88, to musiałem, znaczy akurat już nie musiałem odnieść, ale gdybym wcześniej, bo miałem go tam do stycznia, zresztą nie skorzystałem, bo mi wizy nie wbito i tak mi go chadano, żeby nie wyjechał. W każdym bądź razie wtedy byliśmy w więzieniu, byliśmy poddani takiej kontroli, takiej, no nie, to jest niestety wina często młodości albo nieznajomości historii za mało. Niektórzy czytają, sięgają do tej przeszłości, mają też często zbyt wyidealizowany obraz, bo ludzie lubią wypierać złe rzeczy z przeszłości, z pamięci. Ja się wcale nie dziwię, że wiele osób starszych woli wspominać to, co miłe i sympatyczne, wręcz do dziadków swoim dzieciom, a niekoniecznie to jest tylko taki pozór, że ludzie o tych najdramatyczniejszych wydarzeniach przekażą i opowiedzą. Nie wszyscy. Wielu to wypiera. Ja znam to, kiedyś rozmawiałem z pracownikami Państwowego Muzeum w Sztutowie, w miejscowości Sztutowo, czyli chodzi po prostu o ten ośrodek muzealny upamiętniający największą katownię jaką na naszym terenie, bo to dla całego Pomorza, na u nasady Mierzei Wiślanej zorganizowali Niemcy w czasie II wojny światowej. Straszne miejsce, 64 do 65 tysięcy ofiar śmiertelnych. 110 tysięcy ludzi przez to straszne miejsce przeszło i jego podobozy, prawie setka. Niektóre zresztą były też tu w pobliżu Torunia. Około 30 tysięcy Pomorzan przeszło przez to straszne miejsce, kilkadziesiąt procent z nich zginęło. I pamiętam, że koledzy mi mówili, że niektóre osoby 30, 40, 50 lat po wojnie, czyli weźmy, ktoś wyszedł z tego obozu w 44 czy 5, przeżył go, ale no najczęściej właśnie z tym, tą traumą, często i uszczerbkiem na zdrowiu, ale załóżmy, że miał tą silny organizm, przeżył jeszcze 50-60 lat życia. To bywali ludzie, którzy dopiero po tylu latach, i to po namowach, zgadzali się w ogóle opowiadać i wspominać. Ja myślę, że to jest taki trochę ten mechanizm, że jak szkoła tego nie zrobi, jak nie zrobią tego no media publiczne, cała taka akcja edukacyjna, no to do wielu osób nie dociera prawda o przeszłości i rzeczywiście potrafią bagatelizować prawdziwe dramaty, a no robić, dramatyzować czy tragizować wydarzenia, które są na pewno no nieporównywalnie mniejszymi problemami. Bo oczywiście można zrozumieć, że z dzisiejszej perspektywy wielu przedsiębiorców ma duże problemy, ale no na pewno nie jest to coś takiego, co uderza no w podstawy jakby wręcz życia, wolności. Przypomnijmy, czym był stan wojenny. No to było chociażby kilkanaście tysięcy osób, które w ciągu paru miesięcy, no jeszcze jak podliczymy tych, którzy do obozów wojskowych trafili, 1400, to mamy ponad 11,5 do 12 tysięcy uwięzionych w tej formule ośrodków internowania, którzy zostali, a 5 tysięcy praktycznie tą samą pierwszą grudniową noc, czy tam w te pierwsze dni stanu wojennego po 13, czy no to z 12 na 13 grudnia. Bezprawne, wielkie uwięzienie, zresztą to jest jeden z nielicznych wypadków, gdzie mamy dużą skuteczność dzisiaj w takim łagodnym, bo po latach, ale ukaraniu winnych tego internowania. Kilkanaście tysięcy osób traci wolność. Potem mamy całą wielką falę, często niezwykle brutalnych represji już związanych ze sprawami karnymi okresu stanu wojennego. Ja tu zresztą odsyłam właśnie jednej rzeczy, żeby mi nie uciekło. Jak państwo wpiszą sobie na przykład osoby no, młodsze czy sprawniejsze, albo poproszą kogoś młodego, taki adres internetowy Polskie Miesiące IPN, to tam znajdą państwo grudzień 81. I tam będzie taki portal, gdzie się między innymi taka rubryczka mieści represje i tam są sprawy karne. To jest rzecz naprawdę bolesna, dotkliwa, ale ona oddaje tę miarę, rzeczywiście proporcje właściwe wydarzeniom. Dlatego, że tam mamy ponad 4 tysiące osób, to jest tylko część represjonowanych, ale to są rzeczywiście sprawy karne. Tam jest oczywiście odrębna lista, ona będzie niedługo w pełni tak udostępniona w takiej łatwiejszej formie internowanych, a więc będzie te 9700 nazwisk, bo wojskowi będą osobno, ci, którzy byli powoływani do służby wojskowej, pod pozorem służby wojskowej byli internowani do 1400 osób. Ale te sprawy karne, 4 tysiące prześladowanych osób. Ja na przykład podam tylko takie jedno nazwisko, cały czas zresztą obecna, przyjeżdżająca często i obecna w Polsce działaczka opozycyjna z Trójmiasta, pani Ewa Kubasiewicz, 10 lat więzienia. Taki straszny wyrok dostała, no praktycznie najwyższy wtedy w stanie wojennym, w 82 roku sąd marynarki wojennej. Straszna, bardzo represyjna, brutalna akcja, która uderzyła w kilkanaście osób, bo tam razem z nią cała grupa została skazana. Niektórzy, tam jak chyba Jerzy Kowalczyk, 9-letni wyrok dostał, jak Wiesława Czerkowska, wspominana przeze mnie badaczka, szczególnie gdyńskiego grudnia 70, dostała 5-letni wyrok. Otóż w tych sprawach karnych znajdziemy rzeczywiście masę, czy te kilka tysięcy, tam jest 4200 już teraz wpisanych, a ona będzie uzupełniana, ta baza, osób, które rzeczywiście bardzo boleśnie zostały dotknięte. To jest to, o czym teraz tak pani Maria z Podkarpacia właśnie mówiła, bo tam mamy cały ten dramatyzm losu. Przecież ci wszyscy ludzie mieli rodziny, dzieci, bliskich, znajomych i zostali tak brutalnie potraktowani tylko za to, że chcieli wolnej Polski. I tam mamy coś no też bardzo ważnego. Ponad 2000 kilkadziesiąt nazwisk prokuratorów i chyba 2100 czy 200, 2200 chyba jest już tych nazwisk sędziów stanu wojennego. Dodajmy, większość z tych osób jeszcze, no raczej jest już dzisiaj emerytami, ale jeszcze jest tam wśród nas. niektóre do niedawna jeszcze gdzieś tam funkcjonowały, czy kariery nawet robiły. I to jest taka formuła no, niezwykle istotna, pokazująca no, też tutaj tę stronę współodpowiedzialną za te represje. Ja polecam. Ten portal od czasu do czasu kiedyś funkcjonował w innym adresie 13 grudnia 81.pl, taką miał nazwę. To co jakiś czas, gdy jakaś postać, na co pamiętam, jakieś awanse były, stawał się nagle, blokował się, jak naraz dziesiątki tysięcy osób chciały zajrzeć i upewnić się, czy biografia tego czy innego prawnika jest prawdziwa, czy rzeczywiście, znaczy są tam takie dane, które no, mogą być oceniane dzisiaj bardzo krytycznie. I wiele takich osób jest. Jak ktoś na przykład by spojrzał na niektóre postacie, które prowadziły od 90 roku, pod koniec 90 zostały decyzją wtedy ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Aleksandra Betkowskiego, powołane w ramach tego śledztwa, które Marynarka Wojenna, prokuratora Marynarki Wojennej prowadziła wobec sprawców no, śmierci kilkudziesięciu niewinnych osób w grudniu 1970 roku, to gdy się spojrzy na nazwisko chociażby właśnie tych prokuratorów, to nagle się odkryje, że niektórzy z nich, ci, którzy byli chociaż odrobinkę starsi, to mają całkiem bogaty, aktywny i niekoniecznie chwalebny zapisy przy opisie stanu wojennego. Także ja tutaj polecam, pani Maria ma na pewno rację, gdy ktoś bagatelizuje i porównuje, bo czym innym jest, to jest takie no, nawet niezrozumiałe, że ktoś w dniu rocznicy zapomina i miesza, no ja dzisiaj w jednej ze stacji radiowych tak przypadkowo ją słuchałem, a ona się dzisiaj skupiła na w dużej mierze właśnie tak historycznie, no temat okolicznościowy, pasujący, no w sensie do grudnia jako takiego głównym, było jak się pływa no, w zimnej wodzie. I takie duża audycja, tak słuchałem potem, chyba rzeczywiście był jakiś temat historyczny, ale trzeba znać tutaj proporcje, no, no niewątpliwie może to urazić szczególnie osoby, które doznały represji. 13 grudnia jest datą tragiczną w historii Polski. Pamiętajmy, my wtedy zbudowaliśmy wspaniały ruch, 10-milionowy. My w tym ruchu wytworzyliśmy nieprawdopodobnie wielką siłę, żywotność. Zaczęliśmy rzeczywiście mieć osiągnięcia w bardzo wielu dziedzinach. Zaczynała się rozwijać niezależna prasa. Zaczynały rzeczywiście funkcjonować no, te wolności demokratyczne, właśnie prawie wolność słowa. W Polsce była, to pod tym względem ta umiejętność organizacji, mechanizmy demokratyczne, które zaczęły się upowszechniać i funkcjonowały, no to było coś, co dawało ogromne szanse na sukces, szczególnie, że przed nami były no, według no, przepisów prawa niedługo wybory chociażby do Rad Narodowych. Gdyby się one w 82 roku odbyły, zgodnie z terminem, to najprawdopodobniej Solidarność w ogromnym stopniu wpłynęłaby na skład tych rad. Ta lokalna władza państwowa, bo trudno ją nazwać wtedy jeszcze samorządem, może by się już wtedy zamieniła w samorząd, a nie czekaliśmy do roku 90 i pamiętajmy jeszcze kolejne, nazwijmy, 8-9 lat dostali komuniści dla umocnienia się, a potem ci postkomuniści no bardzo często mieli jeszcze taki dodatkowy bonus, kolejne lata rządów, kolejne lata władzy. No to jest no, no niewątpliwie niezręczność, jeżeli ktoś miesza te epoki i porównuje. Czasów demokratycznych i rozstrzygnięć podejmowanych w sferze ekonomicznej w epoce no, no, państwa wolnego, suwerennego, demokratycznego, z pełnymi swobodami jednostkowymi i zbiorowymi, z wolnością zgromadzania się, z wolnością właśnie słowa, mediów tutaj na tej bazie i tak dalej, wolnością partii politycznych, swobodą właśnie tworzenia struktur, organizacji z legalnie no, i odbywającymi się zgodnie z prawem wyborami, z tą pełną suwerennością spełnioną narodu, nie porównuje się w takiej formule do, no to jakieś po prostu taka niezręczność, złośliwość. Jeśli pani to usłyszała, nie dziwię się, że to rodzi smutek, bo jak przeżyła pani no, w środku no, swojego dojrzałego życia tak no, zły czas, jakim był stan wojenny, rok 82, no ja byłem wtedy młodziutkim chłopakiem, a więc łatwiej było mi przeżyć go spokojniej i z pewnym optymizmem, no bo słusznie zresztą zakładałem, ja jeszcze doczekam wolnej Polski na pewno. ja byłem przekonany, że to tak być nie może. No jak, no, mam te naście lat i będę żył w jakimś takim zniewolonym kraju. I tak się stało. Rzeczywiście czekałem te 10 lat, ale doczekałem się Polski zmieniającej się. To nie jest taka łatwa wolność, ani tak szybko wcale nie przyszło coś, co by mogło mnie usatysfakcjonować, ale no, na pewno z punktu widzenia wielu osób stan wojenny, szczególnie jak ktoś wtedy miał dzieci, jak ktoś był związany, tak jak pani, z strukturami Solidarności, miał osoby internowane, no to jest po prostu ogromny ból. I należy go uszanować. Szkoda, że niektórym się to nie zdarzają takie, no zakładam, że przede wszystkim niezręczność.
Panie profesorze, to są rozmowy niedokończone, ale one mają też swoje granice. Dobiegają końca. Dziękujemy serdecznie za to dzisiejsze spotkanie w pierwszej części telewizyjne, w drugiej radiowe, Polskie Grudnie. Państwu przypomnę, że naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłem w tak ważnych rocznicach, szczególnie przed tym, co będzie 16, 17, 18 grudnia w Gdańsku, Gdyni, Elblągu, że przed tym czasem no, wspominania o tych zabitych, o poranionych, o prześladowanych, o zastraszanych, że będzie, no, że była taka chwila takiej refleksji, wspomnienia teraz też przed rocznicą tych ofiar okresu stalinowskiego i najliczniejszej grupy, ta grupa, która jeszcze w dużej mierze jest wśród nas, ofiar represjonowanych stanu wojennego, tych więzionych, skazywanych. Pamiętajmy, same kolegia do spraw wykroczeń, to było 100 kilkadziesiąt tysięcy osób, chyba 170 tysięcy łącznie w tych latach 70. szykanowanych, tu szczególnie ta pierwsza faza, te godziny policyjne i inne. Także jest naprawdę o kogo się upomnieć, no migracje, no ogromna rzesza, setki tysięcy ludzi, których zmuszono, czy którzy czuli się po prostu zmuszeni do wyjazdu. Wielu no, na tym uchodźstwie długo, długo pozostało, niektórzy wręcz do dziś, niektórzy wręcz tam na przykład zmarli, pozostali na zawsze. Także dobrze, że taka no, była okazja. Bardzo dziękuję. Jestem naprawdę no, zobowiązany, że mogłem przypomnieć też troszkę w tak ważnych rocznicach o tym fragmencie naszej historii.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę z Panem Bogiem i do ponownego usłyszenia.
Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękujemy także Państwu, słuchaczom Radia Maryja. A już za chwilę nasza wspólna modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.
Od niewinnej chwili.